Ty w ogóle lubisz wady wymowy.
Uwielbiam wady wymowy.
I ją wtedy złapałem za kark.
Kudły.
Za kudły. Drugą ręką wykopałem pod tą siatką dziurę.
Przecież patrz, jak idzie do
popatrz,
siebie.
Popatrz, jak on idzie.
Patrz,
już.
Jak idzie do
siebie. Za mały są tobie. Dzień dobry, kurde.
Dzień dobry, kochani.
Dużo emocji tutaj było przed wejściem na antenę, oczywiście
bo my
komentarze.
Się w sobie chyba znowu zakochaliśmy z Radzieńkiem.
No wiosna idzie jeszcze raz. Jeszcze raz się zakochaliśmy.
Wiosna, ach to ty.
Mam napisane jeszcze raz na kubku, proszę bardzo. Dostaliśmy niesamowity zestaw Tupperware od Moni, kochanej, która napisała list i w ogóle była wstrząśnięta, że w odcinku Brutalny spór o redaktorów o, no właśnie, a u ciebie jest napisane, jak donoszą światowe media, nie doczekaliśmy się teledysku do Nie ma fal, stąd też powstał zestaw dla redaktora Dawida. Cieszymy się i radujemy. Ty też dostałeś talerzyk, co prawda już go używam w zupełnie innym celu, ale ci go oddam. Natomiast to jest ciekawe to, że właśnie Monia napisała, że ja w tymże odcinku powiedziałem, że jedzenie z niebieskich talerzy jest takie ble. Dlatego to jest właśnie eksperyment na żywo na Radzieńku. To nie muszą być rabki, salceson czy 8000 kalorii oberżynowego bakłażana. Enjoy, że z tego będzie dobrze smakowało, mimo że jest to niebieski talerz. Moniu, kochana,
jest to przepiękna.
W ogóle zobacz, zwróć uwagę na to, że jak ludzie niektórzy są potrafią pięknie zrobić taką rzecz, która jest w rzeczywistości to jest
nie wydrukowane?
No właśnie, nie chciałem, żeby to sobie przyjąć, że to jest nic w takim znaczeniu, że słabe. Właśnie nie. Chodzi mi o to, że to jest zwykła kartka, która wygląda jakby ktoś ją po prostu zaprojektował, nie?
No.
Znaczy, i tu są teksty z tego.
Ktoś ją de facto zaprojektował, tylko
nawet wykonał.
Wiem, o co ci chodzi, że znaczy, dla mnie to był jak produkt i traktowałem, no jakby nie myślałem o tym, że był jakiś proces.
No
znaczy,
tak.
Ja nigdy bym nie sprawił, że zwykłej kartki że to wygląda
właśnie
tak dobrze.
To mógłbyś kupić w sklepie, w tak. Empiku mogłoby być. No myślę, że parę osób by było zdziwionych, dlaczego na kartce jest napisane zimą ryby trawią wolniej.
To jest pewnie taka kartka, którą ja bym chętnie kupił.
Tak.
Ja zawsze wybieram takie, wiesz, mega oryginalne, bo jestem na maksa wyjątkowy.
Jesteś na maksa wyjątkowy i oryginalny. Bardzo dziękujemy.
Ale w sensie, tak serio, jakby ja nie znam się na sztuce, ale to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałem.
To prawda. W ogóle przepiękny dobór barw. To jest też coś takiego, że właśnie niektórzy ludzie potrafią coś takiego zestawić, że to ze sobą dobrze wygląda. No to jest niewiarygodne dla mnie aż.
Ostatnio też znalazłem na... oznaczony zostałem na koncie takiej dziewczyny, chyba Paulina ma na imię. I to jest taki artystyczny kanał, gdzie ona wstawia swoje prace plastyczne.
Okej.
Okay. I oznaczyła mnie dlatego, że narysowała mnie, jak tam siedzę i gram na konsoli czy coś.
No. W takim środowisku.
I to w sensie wydaje mi się, że teraz, kiedy o tym mówię, to ciągle to tak jakby koloruje i dopracowuje. Mm-hmm. Wygląda to tak.
Niesamowite to jest.
Ludzie mają takie talenty, to jest chore.
Zwłaszcza,
że jak wiesz, mam słabość do rysowania i...
Właśnie, to prawda, napisane na kubku, to jest chore i to w ogóle trzeba uważać na to, co się mówi potem, nie? No bo to może stać, ja bym powiedział, dupa, kamieni, kupa, no to za chwileczkę może się okazać, że to jest catchphrase.
Czekajmy na kubek. tak. Borys będzie zachwycony.
Zdecydowanie.
Jak będzie kakao pił z...
Tato,
co to jest chuj dupa? No. Natomiast, dziękujemy Wrony, jest to przepiękny kubek i jeżeli wy w ogóle macie taką potrzebę, żeby wysyłać nam mnóstwo takich prezentów.
No to kurczę. Też
my będziemy tylko chętnie przyjmować.
Tak, otwieramy takie rzeczy. Ja do dzisiaj na przykład jem, pamiętam taki piękny prezent, dostaliśmy archiwalną zastawę z PKP takiego z napisem. Pamiętasz, że parę razy to jedliśmy z tego. To jest mój ulubiony widelec już teraz. To jest niewiarygodne, jak to działa. Więc bardzo dziękujemy za to. Jest to super miłe.
My się staramy naszą jakością naszych podcastów dawać wam prezenty, więc wy możecie nam oddawać je.
Pięknie powiedział.
Po prostu. Ale nie, no... Wiesz, że jestem...
I go crazy for the mugs. To prawda. Ty masz każdy inny kubek w domu.
No tak, ja uwielbiam kubki, które mają coś więcej niż smak. Nie wiem. Nie, za wcześnie dzisiaj,
nie,
sorry.
Jesteś dzisiaj moim zdaniem i tak usposobiony, jak od razu wszedłeś tutaj, rozświetliłeś dzisiaj za chmurami, a tutaj pojawiłeś się
ale już
w studiu.
Jest, ja wczoraj byłem,
słoneczko.
Wracałem spacerem z wydarzenia, na którym byłem, komediowego i... szedłem sobie spacerkiem i powiem ci, że to był chyba jeden z moich najlepszych momentów w życiu. Nie powiedziałem ci tego jeszcze.
Wow.
No ale szedłem oczywiście szczęśliwy po tym wydarzeniu. Widziałem ciebie na nim, więc od razu dzień udany. A nawet dwa razy cię wczoraj widziałem.
Dwa razy, tak.
No, bo cię też podglądałem przez okno. To trzy, przepraszam. Najmocniej przepraszam.
Fajnie.
To trzy.
Oczywiście.
Z tym podglądaniem to trzy. 4, jeśli liczyć też żonę, ale...
A ja teraz trochę, wiesz, nabrałem mięśni, więc ja tak stałem specjalnie, dłużej. Mam nadzieję, że ktoś na mnie patrzył.
No, ja patrzyłem.
To dobrze.
Nie mogłem się napatrzeć. Teraz tyle więcej ciała jest. Ale słuchaj,
no właśnie,
szedłem sobie przez Warszawę. Pierwsza taka wiosenna, cieplejsza noc, myślę, można powiedzieć, taki zwiastun wiosny, ja to nazywam. Też nazwa laperskiego albumu, nad którym kiedyś pracowałem.
To prawda.
Zwiastun wiosny.
Wiosna idzie.
Wiosna idzie.
A, bo to był zwiastun tej płyty, się nazywał zwiastun wiosny.
No,
świetnie.
Dobrze, nie? No i kilo naboi. Nie, żartuję, szedłem bez naboi, bo... No i szedłem sobie sam w trampeczkach.
Było naprawdę... W czapeczce takiej fajnej, co ty masz.
W czapeczce takiej fajnej, co Samerka mi zdesignowała.
Tak, czapka jest niesamowita.
No, ja uwielbiam ją.
Nie ma daszka.
No ma trochę daszka.
Trochę. Została 1/3 daszka. Ale właśnie przez to, jak ona wygląda jak taki rodzaj...
Ja też ją noszę tak prawie
pod kątem,
do góry,
tak,
więc...
Że ona w ogóle nie ma tego daszka i to trochę tak wygląda jakby... Jak kolarze mają takie niedorzeczne czapki, nie?
Tak.
Tylko,
ridiculous,
że ta jest ładna.
Ridiculous cup to się nazywa.
Naprawdę tak się nazywa?
Nie.
Ja ci we wszystko uwierzę.
Ty wszystko uwierzę. Jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Kochany, ale naprawdę miałem... Znaczy wiadomo, że to pewnie zależy też od innych rzeczy, od tego w jakim stanie tam generalnie życie się trzyma, ale szedłem w tym ciepełku, młodzież widziałem, nie będę mówił co robiła, ale...
A młodzież teraz jest...
Młodzież jest rozpuszczona, jest powiem ci. Kiedyś... U nas takich rzeczy nie było.
Nie ma szans.
Ale tutaj właśnie słyszę jakieś takie...
Tutaj już jakieś spokój. Takie... O, Jezu. My krzyżówki rozwiązywaliśmy.
Tutaj słyszę jakieś hi-hi-hi, tutaj słyszę kurwa ha-ha-ha.
No,
my
przesada.
Krzyżówki rozwiązywaliśmy, tak. Dokładnie. Tutaj, ale powiem ci, że szedłem tak, nie czułem w ogóle zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Szedłem sobie...
No to też jesteś, kurde, teraz wiesz.
Nie, no nie w tym sensie, ale czułem się bezpiecznie. Szedłem akurat przez pole Mokotowskie i było tak fajnie... Płasko i cicho. Był taki przyjemny półmrok. Księżyc mocno dawał wczoraj, bo to było chyba 2 dni po pełni.
A, i to w pannie chyba teraz jest.
Przepraszam?
W pannie jest, tak mi Weronika powiedziała, nasza wspólna.
A!
Tak.
Archeolożka. Nie, astrolożka.
Astrolożka, tak.
No, to moja ulubiona. Też do niej chodzisz?
Chodzę, ale dlaczego się zastanowiłem, bo ja teraz robię teleporady. W sensie, no, dzwonię po prostu.
Kurde. Czekaj.
Dzwonię po prostu, jak jest jakaś ważna decyzja. To,
nie,
Nie mam rady, czekaj.
Nie
uda się.
Bardzo dobrze.
No, fajnie, sprawdzę ścianę, czy się trzyma tutaj wszystko fajnie.
No, ja chodzę jednak.
Ty chodzisz,
bo
chodzisz.
Powiem ci tak, ja też nie do końca...
No nie uda się.
Czekaj, ja też nie do końca wierzę w telefony, nie?
No i co? No i ty myślisz, ja to utrzymię? No coś ty, zwariowałeś. To, że ty w ogóle to wypowiedziałeś, to gratuluję.
No nie, a bo to już na jednym wydechu poszło, ale...
Ja się wierzę w telefon, świetnie. To jest super.
No dobra, ale to już się w głowie...
Wracamy.
Chcę ci tylko dokończyć ten
Przepraszam,
spacer.
Właśnie.
I szedłem sobie I właśnie widziałem takie grupki ludzi, bo to był koniec weekendu, to tak zdradzę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to nie jest, nie wszystko się dzieje w czwartek, wtedy, kiedy oglądamy.
To prawda.
I szedłem sobie i było tak naprawdę cichutko. Chyba nie słuchałem muzyki, co cię... A, tak, nie słuchałem, bo miałem 8% baterii, okay. A też nie byłem do końca pewien, gdzie idę, więc musiałem zerkać co chwilę na mapę. I było pięknie, wiesz? I w sensie szedłem taką jedną uliczką, taką starszą, powiedzmy, uliczką w Warszawie i był tam taki piękny balkon, taka piękna fasada. Taka, wiesz, z takimi...
O, to najbardziej lubię.
Tak. I słychać było piękną muzykę z jakiegoś mieszkania, gdzie było takie ciepłe światło. To była taka muza, nawet taka chyba albo filmowa, albo taka klasyczna, coś takiego dobrego, takiego
Jasne.
Ciepłego. I właśnie taki cichy, cichy szmer wieczornego miasta. Właśnie wiesz, parę osób mijam tam przed jakimś pubem, które wchodzą, tam dopala szluga, gościu idzie z takiego rozpędu, tak dopala, wsadza tego do popielniczki i wchodzi do środka.
Nie, i jeszcze
za siebie tak wydycha. zapach takiego piwa rozlanego, wiesz. Kurde.
Super. A jak coś mi o zapachu jeszcze powiedz miasta samym sobie, zwróciłeś uwagę, czy było takie rześkie powietrze, które nie
było
przynosiło...
Było chłodnawo, więc fajnie tak zmarzły poliki i uszka.
Na różowo.
Tak. Zwłaszcza, że miałem czapkę tę, a nie, nie taką nauszną. Ale nie czułem ani spalin, ani czego takiego. Też wcześniej w ciągu dnia byliśmy w lesie i ten zapach był piękny.
O,
ten mokry,
prawda.
Taki iglasty. Mieszany to był las chyba, ale te igły czuć było, nie? Ale nie, bardziej taki był przyjemny, rześki chłodek. I to piwo, tak pamiętam, że fajnie pachniało z tej ziemi, nie? Zwłaszcza jak zlizywałem...
Chciałbym zobaczyć ten widok.
To drugie. Mm-hmm. To drugie. Bo pierwsze tak. To był jakiś lager. Nie.
To by było fantastyczny obrazek. Idzie Dawid pod siadło przez miasto, dopija takie rzeczy, wyciąga pety jeszcze niedopalone. O, tutaj mam dzisiaj szczęście, tutaj został centymetr. Fajnie, fajnie. Ale
no naprawdę, to był taki
ładny
spacer, że... Lubię docenić taki moment i naprawdę było to piękne. Takie... No.
Bardzo się cieszę, że tego doświadczyłeś. Żałuję tylko, że po wydarzeniu, o którym pewnie dzisiaj też będziemy mówili, nie poszedłeś z nami do restauracji, bo jedzenie było przepyszne. Natasza to jedzenie znalazła, znaczy znalazła tę restaurację. Wiem, jak to jest,
dupery.
Oczywiście. To wiadomo, wszystko wokół tego. No to,
życie to dupery, nie?
No wiadomo, to już ustaliliśmy chyba 2 odcinki temu, z tego co pamiętam. Zapomniałem w ogóle, że o tym powiedzieliśmy, a potem myślę, o to, okej, muszę sprawdzić, żeby Borys obejrzał ten odcinek, żeby już wiedział, jak na czym polega życie. Natomiast byliśmy w tej restauracji, no i byliśmy tak zachwyceni, że wszyscy dziękowaliśmy cały czas Nataszy. Wow, znalazłeś tą restaurację, super. Dzięki, Natasza. No, to były takie lekcje na pewnym etapie. Natasza już się tak wkurzyła, ty powiedziała, ja tego nie ugotowałam, dajcie mi spokój. Jakby zjedliście, super. Odpieprzcie się ode mnie.
Nigdy was nigdzie nie zaproszę, co to jest?
Tak. Podziękowania dla Nataszy.
Chcesz skupić na mojej samosie, co to jest?
Tak, to było bardzo przyjemny wieczór. Natomiast dla państwa, którzy
słuchają... Całe jedzenie mi spierdolili.
Wam spakuje, mi nie. Państwo, którzy słuchają tego w formie podcastu, nie wiedzą, że dzisiaj Dawid wygląda niesamowicie dobrze.
Właśnie...
Moim zdaniem wygląda fantastycznie.
Dziękuję ci bardzo. Wydaje mi się, tylko że ja mam też z włosami problem. Dzisiaj są średniej jakości. Nie, nawet już nie staraj się.
Powiem ci, że nie wyglądają inaczej niż zwykle, moim zdaniem.
No i to jest ta tragedia mojej fryzury, że to nie ma znaczenia, ale ja wiem, że jest koszmar.
Ty
dzisiaj
chyba wiesz, że to u ciebie.
No ja
że...
wiem, no ale to wiesz, tak samo każdy ma coś, nie?
No
natomiast
tak.
Postanowiłem ubrać się właśnie.
Jak?
Jak amerykański stand-up.
No właśnie.
Dlatego się ubrałem właśnie w ten strój.
Tak, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o... Pięknie. I wszyscy zaciekawieni myślą sobie, o czym my będziecie mówili dzisiaj.
Wy coraz lepiej reżyserujecie te odcinki.
To jest wszystko napisane z wydawcą. Tak, to też było zaplanowane.
Bo niedawno nie było miksera. I nawet...
Ktoś napisał ostatnio, że cieszył się, że nie było miksera. Widziałeś
to powiedzieć? No kurwa, w końcu normalny odcinek bez tego
pierdolenia. Tak, ja mam...
Tak.
No i teraz będzie taki cały odcinek.
A ja też tak chcę.
No muszę ci to włączyć, chłopie. Czy Dawida zaprosimy, bo tego jeszcze nie...
Nie, zaprośmy go na chwilę!
A coś chcesz z tego zapytać?
Chciałbym go zapytać o... Chciałbym zapytać młodego Dawida o to, gdzie siebie widzi za 10 lat.
Dzień dobry! Czy ty czujesz, jaka moja skóra jest niesamowicie nabalsamowana? Ja mam taką miękką skórę!
Naprawdę?
Zobacz!
Wow!
10 lat młodszy, a dzięki temu balsamowi to 12.
Niesamowity ty jesteś,
gdzie
Dawcia?
Gdzie się widzę za 12 lat? No na pewno w lustrze! Jestem taki piękny, naprawdę! To nie jest tak, że ja się przechwalam, ja stwierdzam fakt!
Ty jesteś zawsze taki pewny siebie i silny i
jestem
odważny.
Niesamowite, ale można by było pomyśleć, że to jest tak, że ja się przechwalam, albo żartuję, albo to wyśpiewam. Ale ja wiem, że Radzieniek, mój kochany przyjaciel, szuka teraz nerwowym wzrokiem, ale nie ma tego. Nosi moje zdjęcie z portfelu z tego właśnie czasu.
Naprawdę?
Tak, takie loczki.
Nie.
No naprawdę, takie poważne zdjęcie, super sexy. Patrzę prosto w kamerę, czarno-białe zdjęcie w budce zrobione, pamiętasz?
A, pamiętam, zajebiste. Super, to mówi pięknie wyglądałeś.
No mówię.
A powiedz mi, co jest najważniejsze w życiu?
Najważniejsze w życiu? Moglibyście pomyśleć, że powiem, że loczki, ale nie, bo ja jestem już też mądry.
Czyli?
Czyli najważniejsze w życiu są dupary. To jest mądrość życiowa. Co się spodziewaliście, że będę tępy, pojebało was? Ja już jestem teraz taki duży, że też przeklinam.
Dzięki, kochany.
Fajnie,
buziaczki. Dobrze ci było spotkać, pa, pa.
No to jest słodziak niesamowity.
On
ten
jest
człowiek.
Zawsze tyle energii wprowadza.
Tak, tak,
jest...
tak, tak. Ja, ale właśnie to jest super, że można by było, no nie, no to jest słodycz, to jest po prostu, no herbaty nie trzeba słodzić przez długi czas, jak tak. On tutaj przychodzi, no to jest niewiarygodne, ale ciekawe jest też, że jak go kiedyś oglądałem w wywiadach, to on zawsze był taki, wiesz, trochę bardziej jednak wycuflany, taki tak. Julian Casablanca.
A jak wraca się do tego dzisiaj, to...
Nie, on już ma dystans do tego, faktycznie. Się, fuck it, nie? No. Ja już wiem, że to się wszystko dobrze potoczy.
Tak.
No piękny człowiek, piękny. Bardzo, no, trzeba go regularnie zapraszać, moim zdaniem, bo to jest... wiem, że też ma wielu, wielu entuzjastów wśród naszych słuchaczy.
Oj, tak.
Kochany mój, nasz wydawca nas poinformował dzisiaj, nieistniejący oczywiście, pozdrawiamy serdecznie. że oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o...
Zaraz po prawicy świętego Mikołaja siedzi. Pamiętasz, jak się nazywa zły brat?
Krampus, ale dobrze. Dlatego, że mi ostatnio przypomniałeś, bo tak to nie wiedziałem.
Ja też sobie musiałem przypomnieć. Znaczy, no wtedy, kiedy ci przypomniałem, to sobie
to wtedy. A, tak rzeczywiście, to prawda. A ciekawe, że to powiedziałeś, bo w mojej głowie powiedziałeś to od razu. Ja powiedziałem, Dawid, jak on miał na imię? Bo...
Nie pamiętam.
Ale trochę...
Coś mówiłem, że...
A ktoś, no, kto nas to pytał o to?
Marcin.
Marcin.
Sound engineer.
A, tak. Wszystko się zgadza. Nasz wydawca nas poinformował, że dzisiaj będziemy rozmawiali o komizmie, o stand-upie, o rozśmieszaczach zawodowych, które, co ciekawe, w ogóle też chciałem z tobą kiedyś o tym porozmawiać, dlatego że siedzi mi w głowie, redaktorze, sprzed 16 sezonów takie coś, co ty powiedziałeś, kurde, i wiesz, że ja czasami o tym myślę, że powiedziałeś, i to chyba miało na mnie duży wpływ,
ciekawe.
Że powiedziałeś o tym, że nie lubisz żartów samych w sobie, bo one nie wytrzymują próby czasu. Pamiętasz coś takiego?
Tak.
Ale to było bardzo fajne i moim zdaniem to jest bardzo dużo w tym głębi, dlatego że jak sobie myślę o takim czymś, że jest taki jakby żart dla żartu, który jest zrobiony, to on ma rzeczywiście dość duże tendencje do tego, żeby się słabo na przykład zestarzeć.
Mm-hmm.
Ja tak w stosunku do niektórych seriali mam, że kurczę, no wiesz, 13 posterunek kiedyś mnie rozkładał na łopatki. Jak teraz patrzę na 13 posterunek, myślę sobie, z czego oni się śmieją.
No tak, tak, tak. Znaczy humor faktycznie rejestrowany często doświadcza tej no przeterminowania po prostu, bo jeżeli, tym bardziej, jeżeli korzystasz z takiego, na chwilkę się wtrącę, że...
Ale to na tym polega, słuchaj, ten podcast.
Okej, faktycznie. Że jeżeli tym bardziej korzystasz z humoru, który dotyczy tak jakby istniejącej rzeczywistości, nie? Czyli na przykład, no, mamy bardzo wiele takich kultowych komedii, które były kręcone w czasach, nie wiem, PRL-u i bardzo mocno komentują po prostu
absurdy
tego systemu, ten kontekst, tak. Dlatego na przykład bardzo zawsze lubiłem humor, który nie dotyczy... kontekstowo narodu jakiegoś konkretnego, jakiegoś stereotypu, tylko sam w sobie, jeśli chodzi po prostu na przykład o... Znaczy, zawsze jest kontekst, tylko że ten kontekst może być bardzo lokalny, bardzo precyzyjny i szczegółowy, a może być bardzo szeroki. I na przykład kontekstem może być po prostu to, że ludzie zazwyczaj generalnie jako gatunek nie robią jakiejś rzeczy, nie?
I przez to jest uniwersalne przez wieki.
Tak, albo kulturowo po prostu, no jednak w naszej tutaj, w środkowoeuropejskiej, powiedzmy, już tam...
Sam szacunkiem, tak. Za przeproszeniem.
Tak, za przeproszeniem, sobie pozwolę tak, nie? Nas tutaj tak gdzieś tam, no, tam awansować, że w tej kulturze po prostu jakby ta szerokość, bierzemy pod uwagę tę kulturę, jakby to, co jest jakby w jakimś systemie wartości poprawny, co jest niepoprawne i jakby żartowanie i wychodzenie poza te normy może być dobrym kontekstem jakby żartu. No, dążę do tego, że chcę powiedzieć o humorze abstrakcyjnym, takim jak, nie wiem, Monty Python, czy...
Który się w dużej mierze nie starzeje, nie?
Nie starzeje się właśnie, czy Mumio na przykład nasze, o. Nie? Więc jakby chodzi mi o to, że ten humor zawsze jest tak oderwany od rzeczywistości i tak bardzo polega na tym, że postać, która na przykład występuje, mm-hmm. jest wyjątkowa i charakterystyczna, jasne. Że sposób, w jaki ktoś mówi, że są takie rzeczy, które nie potrzebują kontekstu, żeby bawiły po prostu, nie? Bo to nie jest komentarz na temat tego, że na świecie istnieje dyskusja o aborcji mm-hmm. albo o rasizmie i jakby żartujemy z tego, bo o tym się generalnie rozmawia i każdy ma jakąś opinię. I korzysta to...
Kurczę, masz 100% racji. I teraz już teraz rozumiem, o co ci chodziło i jak o tym powiedziałeś, to przypomniał mi się taka, no właśnie humoreska chyba, w latach 90. powtarzana, że jest taka reklama, że każdy kraj się reklamuje, żeby do niego przyjechać i jest to taka kampania na rzecz Polski, która jest w Niemczech i hasło tej kampanii brzmi: przyjedź do Polski, twój samochód już tutaj jest. I rzeczywiście, no, w momencie, w którym dzisiaj byś to usłyszał, to troszeczkę się zdezaktualizowało, wydaje mi się.
Mnie rozbawiło, ale, ale no tak, dzisiaj już mniej kradnę, nie?
To prawda, też. Chociaż kurde, no absolutnie
mniej,
super seksowny
mniej.
Kuba Gierszał w Jumie, którego pamiętam z tamtego filmu.
Widziałem Jumę.
Juma jest świetnym właśnie filmem o mi się przynajmniej podobał, o tym, o kradzeniu muszę samochodów.
Zobaczyć.
I Kuba jest w tym super. Ale a propos Kuby, przepraszam, musimy serdecznie oczywiście pozdrowić i musimy powiedzieć dobre słowo o naszym innym koledze, Mateuszu Królu, który składa drugi podcast z rzędu reklamację,
czy
nie ma o nim ani słowa. Więc teraz chciałbym...
Mateusz Król.
O Jezu, no niesamowity aktor młodego
ale
pokolenia.
Wspaniały aktor, jaki człowiek też.
Coś do rany przyłóż człowiek. No. Kurde.
On mnie tak rozbawia.
Och.
On sprawia, że ja czekam, tęsknię za nim.
O, ja też
na co dzień
za nim
tęsknię.
Też, tak.
I też jestem mu wdzięczny.
Za co?
O, za wiele rzeczy, ale głównie za...
No tak, za to zdecydowanie powinieneś być wdzięczny, tym bardziej, że zrobił fantastyczną robotę. Natomiast powiem ci, że właśnie wczoraj mnie ktoś pytał z naszych innych przyjaciół o ten kontekst, jak to jest, że my się znamy, mm-hmm. jak to jest, że wy się znacie. I sobie zdałem sprawę z tego, że ja zaprosiłem was na zaaranżowaną randkę. Na takiej zasadzie.
To
tak działało. Wy się nie znaliście, ja powiedziałem, ej, oni są wzajemnie super, poznajcie się, dogadacie się i miałem rację rzeczywiście.
To prawda. I też
ciekawe było to spotkanie.
Też fajnie, bo ja nie wiedziałem, że tego dnia będę...
Jezu,
to poprosiłbym jednak o mocniejszą cenzurkę.
Niestety nie spodziewałem się tego, że to nadejdzie. Przepiękna sytuacja.
No ale bardzo pasowało.
Bardzo, bardzo. No, no,
i to ale... dwa razy.
Fantastycznie.
Front and back. Jak to mówi Ros.
Ale ty byłeś skrępowany, jak szedłeś na to spotkanie? Chciałem tylko właśnie może to zapytać.
Nie, bo jednak się spodziewałem, że to nie jest romantyczne spotkanie.
No tak, no, tak.
A nie, ale no, żartuję.
Ale nie wiem, jakbym ja zareagował, nawet gdyby ktoś by mi powiedział, ej, słuchaj, ja znam kogoś naprawdę takiego
nie,
super fajnego, ty go poznasz.
Twój jakby sygnet jakości był... No wiedziałem, że już spędziliście ze sobą gdzieś tam tyle czasu, że nie okaże się, że przychodzę i Mati pójdzie do toalety, ja ci powiem... Nie, jakby...
I tak powiedziałeś, tylko po to, żeby specjalnie usłyszał. Tak.
Naprawdę?
Tak.
Świetne. No tak, na pewno wykorzystałem tę przestrzeń.
Ale to tylko dobrze świadczyło o tym spotkaniu.
No tak, byłem bardzo spokojny, że się na pewno dogadamy. No nie spodziewałem się, że tak kliknie, że po prostu będziemy tego czasu tam potrzebowali więcej i mieli ochotę na to, żeby się spotykać. Fajnie, że mieliśmy ten kontekst, ten dodatkowy taki... żeby coś porobić razem.
Jasne.
I po prostu tyle.
Oczywiście, ale wiesz co, fajnie w ogóle,
Mateusz
że wywołaliśmy. Mateusz Król, serdecznie polecamy.
A Jezu, naprawdę. Będzie tak miło, bo
Jezu,
on tak niby żartuje, że ej, musicie o mnie mówić, a potem mówi... on zrobił tak, ej, nic o mnie nie mówiliście.
No właśnie, ale tak, to prawda, tak. Ty w ogóle go potrafisz dobrze naśladować, jak on opowiada
jakiś... Bo my w ogóle... Ja często, tak jak widziałem jego gdzieś, to mi się wydawało, że to ja.
Trochę tak.
Nie wiem czemu. Ale...
Trochę tak, bo to jest też taki rodzaj, że on w momencie, w którym coś mówi, po prostu jest też bardzo często różną postacią.
No tak.
I to jest też niesamowite. Oczywiście Agatę w międzyczasie też przy okazji pozdrawiamy. Natomiast skoro mówimy o Mateuszu, fantastycznie nam się to wpisze w dzisiejszy program, dlatego że będziemy mówili o komedii i tak dalej, takich innych rzeczach, które w dużej mierze, zwróć uwagę na to, są wyizolowanymi, zaprojektowanymi żartami. I teraz jak sobie myślę na przykład o naszej relacji, czy o tym, jak się spotykamy z Mateuszem, to ja tam potrafię się rozbawiać totalnie do rozpuku, głównie ze względu na to, że wszystkie rzeczy, które tam padają, są w danym momencie podawane. I tak teraz sobie myślę o tym, czy czasami coś takiego jak stand-up, czy w ogóle coś właśnie działającego podobnie, nie jest tworem sztucznym i przez to z gruntu takim czymś, co budzi nieufność, na przykład moją, bo to jest właśnie to, co zawsze mówimy, zobaczymy, czy się Dawid będzie śmiał.
No tak,
teraz
no
rozbawcie tak, Dawida. Myślę sobie, co się musi dziać w głowie takiego komika, który wychodzi przed publiczność, która może mieć takie nastawienie, albo po prostu te żarty totalnie nie siądą, albo jeden sprawi, że będziemy na niego źle patrzyli. To musi być straszna sytuacja, której chyba ty nie masz jako muzyk. Ze względu na to, że ludzie się spodziewają, bo najczęściej słyszeli cię gdzieś, dlatego kupili bilet.
Mm-hmm.
No rzadko to jest coś takiego, że ktoś w 2024 roku patrzy na plakat i sobie myśli, Dawid podsiadł. Ciekawe, kto to jest. Ciekawe, czy on umie śpiewać. Zobaczę. No nie, ni chuj, abyś nie kupił biletu. Zacznijmy od tego z takim nastawieniem, bo to trzeba polować po prostu, jak te zwierzęta na sawannie. No i...
Ale były oczywiście czasy takie...
Pamiętasz je jeszcze?
Nie, nie pamiętam, ale... No miałem oczywiście bardzo szczęśliwe życie pod tym względem, że...
No zapracowałeś na to szczęśliwe życie.
No tak, no to się, wiesz, to się robi. No, no, to życie jest praca, jest na tyle. Ale chodzi mi o to, że... faktycznie wydaje mi się, że w moim przypadku rzadko ktoś przez przypadek trafiał na nasze koncerty, więc... ale oczywiście mnóstwo ludzi też przychodzi na mój koncert jako... towarzysz osoby.
A, racja, osoby, to jest ta pozycja.
I jako partner, partnerka, członek rodziny, który na przykład w ogóle naprawdę nigdy nie miał żadnego związku. W sensie, no tak jakby trudno już uniknąć mnie po prostu, no bo rozlałem się jak to mleko po prostu po tej polskiej show biznesie tym.
Mm-hmm.
I tutaj już jest reklama, tu jest, jakby to nazwisko gdzieś tam się...
To prawda. Jest jak można by było powiedzieć do szyldu takiego.
No i chodzi mi o to, że trudno, myślę, znaczy no, jak ktoś się stara, to mnie pounika.
Ale musi chodzi tak...
Nie wiem, kto to... ale faktycznie, no nie ułatwiam tego. Więc chodzi mi o to, że gdzieś tam obite o uszy, Damian, to śpiewa, nie?
Mhm.
Ale faktycznie są ludzie, którzy nie słyszeli ani jednej piosenki, albo nie wiedzą, że ta piosenka, co słyszeli kiedyś tam przez przypadek, to jest moja i w ogóle. I czasami takie osoby są na koncercie.
Ty też charakterystycznie wyglądasz, więc to jest też taki typ, który w momencie, w którym się pojawia raz... to od razu wiadomo, łatwo zapamiętać. Natomiast są tacy ludzie, miałem taką dyskusję ostatnio, nie chcę wybawić ich z nazwisk, ale są tacy, na przykład jest taki prezenter w Polsacie, jest taki prezenter w TVP, który dla mnie jest tą samą osobą, nie? W sensie jest tak mało charakterystyczny, tak mi się wydaje, że ja się też trochę ocieram o tę kategorię, że się nie zapamiętuje tej twarzy. No, u mnie to jest już tyle razy w tych reklamach powtórzone, no, że już nie masz szansy się pomylić, ale są tacy ludzie, których trudno zapamiętać, a moim zdaniem ty jesteś po pierwszym nawet dla takiej grupy właśnie tego towarzysza.
Ciekawe, no to.
Tak, ale z drugiej strony tacy towarzysze to w takim przypadku na takim koncercie, no to jest może procent, nie?
To no, jakiś procent na pewno, no, ale...
Ale nie stresujesz się przez to, że mówisz, o kurde, teraz tutaj przyjdzie opiekun tej, albo tata tej jakiejś dziewczyny, która tutaj przyjdzie, bo ona, no właśnie, jest jeszcze nieletnia.
Na tym się powinniśmy skupić, bo to było jakby esencja tego, o czym ty mówiłeś. I czy to ma dla mnie znaczenie,
no,
dzisiaj? Wydaje mi się, że wyjściowo oczywiście bardzo chciałem, żeby to, co robię na scenie, się podobało ludziom. I tak jakby zwracałem uwagę, zresztą w sumie do dzisiaj zwracam uwagę na to, czy setlista jest dobra, czy... No teraz pracując jakby nad stadionowymi koncertami.
Ależ będzie rozpierdol, co? Fajnie będzie, będziemy się bawić, dobrze?
Myślę,
dobrze,
tak.
Fajnie.
To będzie dobry czerwiec.
Mhm.
Ale myślę, że właśnie, no jakby dużo pracy wkładamy w to, żeby właśnie popatrzeć na to, co robiliśmy wcześniej, wybrać najmocniejsze momenty, pobawić się tymi klockami, poukładać tak, żeby były jeszcze bardziej skuteczne. Parę rzeczy trzeba było wyrzucić, bo...
Trójkąty i kwadraty nie będą zagrane?
Co ty, trójkąty? No nie.
Pewne świętości.
Tak, nie dotyka się ten.
Będą pewnie w 62. aranżacji.
Nie, no mamy taką, która dobrze na stadionie działa, więc pewnie, pewnie akurat jej użyjemy. Ale
co szczęście. Myślę, że najbardziej wszyscy będą zaskoczeni kiedyś, jak usłyszą na jakimś koncercie trójkąty i kwadraty w regularnej wersji.
No to wszyscy, to ja by też... Chociaż nie, mieliśmy to przyjemność zagrać takie trójkąty i to była szalona rzecz. Chociaż nie, nie graliśmy bo i w tej wersji.
Chyba nie, jednak nie.
Nie, bo wydaje mi się, że na tym koncercie przed, miesiąc przed Narodowym, jak odtworzyliśmy ten koncert w Cudzie nad Wisłą.
A, wtedy może?
Ale wydaje mi się, że graliśmy tą wersję sprzed i po, bo to była moja ulubiona wersja trójkątów w historii.
Taki Dawid stał na tle Wisły, taki piękny w tych swoich bucikach wylakierkowanych i w tej takiej polóweczce i z łańcuchem. No kurde, jak anioł, nie?
No, jak anioł.
Tylko czarny anioł, co ciekawe, byłeś na czarno ubrany.
A nie, bo anioły to w ogóle też, jak tam zobaczysz, widziałeś kiedyś te takie, jak wygląda anioł naprawdę?
A te katalogi aniołów?
No tutaj jest anielica, widziałeś?
A ta
z tymi zderzakami.
Naprawdę?
No, patrz jaki
anioł. To tak wyglądają anioły? I jak się idzie do nieba, to jest to?
Jak jesteś grzeszny, to tak.
Och, muszę iść do spowiedzi.
No, stand-uper dużo bardziej ma interakcję z odbiorcami. W sensie to zależy też
od podejścia. Ty robisz te stand-upy też w trakcie.
No tak, tylko że jednak...
Bez ciśnienia to
mam wrażenie, że jakby celem spotkania mojego z ludźmi na scenie jest doświadczenie muzyczne. Przede wszystkim. I nikt nie oczekuje ode mnie tego, że nagle będę rozmawiał, no bo...
Ja oczekuję tego akurat.
No dobra, no ale to my do tego podchodzimy inaczej. Ja też dziwnie już się dzisiaj czuję, jak mam koncerty, gdzie mówię mniej, bo mam tak, kurde, no to chodzi tylko o te piosenki? No chyba nie, przecież te piosenki to se znamy. Na Spotify słuchaliśmy, jak jechaliśmy tutaj. A teraz trzeba pogadać, no widzimy się, no to zróbmy z tego coś wyjątkowego. Jasne, że tak. Ale są artyści, którzy nie mówią praktycznie nic na scenie oprócz grania muzy. To też tworzy jakiś rodzaj atmosfery, to też jest pewnie autentyczne i uczciwe. I nie ma jakby wzoru na to, jak to robić. Po prostu rzeczy są takie, no jakie tak są. Ale no, w stand-upie, zwłaszcza takim, który jest prowadzony przez człowieka, który w tę interakcję z ludźmi chce wchodzić, no to faktycznie może być tak, że coś działa, coś nie działa. Ja na przykład, jako że byliśmy wczoraj na...
Jimmy Mkarze. Witam, dziękujemy, panie Jimmy.
Tak, dziękuję pani.
Pani Jesenio, oczywiście.
Pani Jimmy. No to na świeżo mam takie emocje właśnie związane z tym przeżyciem. I miałem tak, że nie wszystko mnie oczywiście bawiło. Miałem momenty, kiedy zacząłem wchodzić do głowy i miałem tak swojej... Znaczy niby tam jestem cały czas, ale czasami też przejdę się na spacer.
Oczywiście. Ale że zacząłeś myśleć o czymś innym?
No tak, że zacząłem myśleć o tym... Nie, zacząłem
bo ci się
myśleć,
trochę nudziło?
Nie, zacząłem myśleć o tym, czy wszystko mi się podoba. Tak jakby
a, jasne, taka... jasne. Wyszedłeś na moment z tego doświadczenia.
Tak, ale zacząłem je analizować i oceniać. No i właśnie miałem tak, że no dobra, no to mi się podoba, to mi się podoba mniej. Ale miałem tak, że... w sensie, jako że specyficzny właśnie też rodzaj komedii uprawia pan Jimmy konkretnie, czyli skupiony na takich... one-linerach, na bardzo częstej i gęstej grze słów. Mm-hmm. I
myślę, że to jest też humor charakterystyczny dla ciebie. Dużo osób w komentarzach pisze, że uwielbia twoje słowotwórstwo.
No
myślę,
tak,
że w tym duecie ty jesteś dużo bardziej w tę stronę, że jak ty słyszysz jakiś wyraz, na przykład ja tam mówię, no tam wiesz, wczoraj była taka fajna atmosfera, tam wieczorem, jak już wróciliśmy, nie, tam tutaj jakiś zapach, tutaj fajna muzyka, tutaj świece. I ty wtedy myślisz, moim zdaniem Dawid myśli, o wow, czyli tak jakby z Nataszą przyjęliście takie taką pozycję jogową i tak w tych świecach było wam wygodnie,
okay.
To jesteś ty, okay. Nie? Ty masz taką zdolność.
Zanim to powiedziałeś o tej pozycji, to jak powiedziałeś zapachy, muzyka i świece, ja mówię, ale na co świeciłeś? Jakby,
dokładnie, tak, no tak, to powiem.
Tak powiedziałem.
To jesteś ty.
Czyli ten brokat został, tak? Tak bym poszedł.
Piękne.
Nie, lubię słowo, lubię słowo.
Tobie.
Opisane są mówione.
Tak. Ja na przykład... Proszę, oczywiście. Za mały jest o tobie.
Jak ci siadło.
Dobrze. No? Proszę.
Więc chodzi mi o to, że akurat były momenty w tym w Terribly Funny, tak się nazywał chyba
Terribly
ten
Funny,
program.
Tak.
No miałem tak, że niektóre rzeczy, które on mówi, jakby rozumiem, że to jest żart, rozumiem, że to jest jakby zabawne, ale też jedyna moja reakcja jest taka, że po prostu utrzymuję tę radość i ekscytację, że tam jestem, ale to jest po prostu tak, że on mówi a ja mam... W sensie, no nie mam żadnej reakcji. Po prostu się cieszę, że jestem i słucham tego, nie? I
ale nie przeszkadza ci to, że tam na 10 fajnych rzeczy się pojawiają 3 takie, które... No tak, masz taką reakcję, jaką masz, a jeden
nie przeszkadza
się
mi to. To jakby każdy ma swój show i to jakby robi to, co czuje. Ja tak jakby w tych momentach mam coś takiego, że nie rozumiem po co... Znaczy, bo generalnie koncepcja one-linerów dla mnie nie jest zabawna. W sensie to nie jest dla mnie... Ja potrzebuję...
Historii całej.
Tak, dlatego na przykład jego historia... był taki fragment, kiedy on opowiadał o narodzinach swojego dziecka i tak jakby chciał udowodnić w ten sposób, że narodziny jego pierwszego dziecka nie zmieniły tego, że on nadal robi bardzo edgy humor, tak? Czyli tak. Takiego pogranicza dobrego smaku.
I... No myślę, że tam nie ma pogranicza. To jest przekroczone.
Tak, ale to był taki jedyny moment, gdzie była jakaś właśnie narracja i fabuła i to mi się bardzo podobało, bo wręcz miałem wrażenie, że...
On się chyba wzruszył. Czy ty widziałeś to?
Nie wiem. Tego, nie wiem. Bardziej mi chodziło o to, że miałem wrażenie, że moje ogniskowe w oczach tak jakby okiem reżysera, operatora przybliżyły mi go i nagle się poczułem, jakbym nie widział go na żywo, tylko jakbym to widział w kamerze, że nagle widzę takie przybliżenie na ten moment, bo było, cała choreografia wydarzenia wygląda tak, że bla bla bla, ha ha ha, bla bla bla, ha ha ha, bla bla bla, bla bla bla, i nagle jest tak, że on zaczyna mówić prawdziwą historię i ja się cały czas przybliżam, angażuję i mówię, o kurde, wow, fajnie.
Tym bardziej, że to była trudna historia.
No tak.
Wcześniaku.
Tak, 34 tydzień?
Tak.
No i ta historia trwała, minuta, dwie, trzy i mam tak, wow, to jest naprawdę taka... W sensie, wiem, że będzie moment przełamania,
tak.
Ale na razie jestem tak zaangażowany, to jest tak opowiadane, że jestem w tym po prostu ten. I wtedy znowu pomyślałem o tym, kurczę, on umie robić ten humor i to jest dla mnie najlepszy moment, taki okay. W którym mnie interesuje ta historia, gdzie... Czy to jest prawdziwe, czy nie, czy jest podkoloryzowane, co mnie to obchodzi? Mhm. Jestem zaangażowany, bo ktoś umie w fajny, charyzmatyczny sposób zbudować napięcie, opowiedzieć teatralnie fajną historię. Wiadomo, że puenta powinna mnie rozbawić i oczywiście bardzo mnie rozbawiła. Chociaż to napięcie, które rosło, w sensie czasami jest tak, że ten balon już jest tak napompowany, że naprawdę... Choćbyś huchnął w jego stronę, to wiadomo, że pięknie i samo to napięcie i rozładowanie tego napięcia sprawia, że jest zabawnie, nie? To jakby puenta nie musi zmienić świata, nie? Nie musi zatrzymać ziemi, czy słońca, przepraszam.
No.
Zależy
co wierzysz.
No tak. Więc, przepraszam, no wiesz, o co mi chodzi.
Wiem. Bardzo ciekawe jest to i tak jak zacząłeś o tym mówić, to pomyślałem sobie, że ja mam inną rzecz, która mi trochę w Jimmy'm karze być może przeszkadza, ale jemu trochę to wybaczam ze względu na to, że nie da się tworzyć tych one-linerów de facto dwóch zdań, które same w sobie są żartem, w momencie, w którym nie wymyślasz historii. Ale ja chyba w ogóle, zwłaszcza u komików, którzy opowiadają historię, nie lubię zmyślania historii.
Lubię dlatego Kevin Hart nie pasuje.
Kevin Hart mi nie pasuje, duża część polskich komików mi nie pasuje, ze względu na to, że mam wrażenie, że tam to jest plaga, że to się nie zdarzyło i to się nie ma prawa zdarzyć, więc po co ja mam tego słuchać? To jakbym chciał sobie wymyślić historię, która jest zabawna i która może mieć każdą cechę, która jest, to bym sobie wymyślił. No, ja nie muszę płacić 59 zł za bilet. Wiesz, o co chodzi?
Jakby, co
Louis
to
C.K. jest dla mnie takim wzorem gościa, który moim zdaniem tego nie robi, a w momencie, w którym to robi, on mówi hipotetycznie, nie? Czyli okay, on by hipotetycznie obronił swoją córkę w taki sposób, że tam, wiesz, przekonwertował na homoseksualizm ojca i tak dalej. I dalej mu w to wierzę, bo wiem, że to jest jego nastawienie, które on ma, nie? You gotta protect your kids.
Yes. Zastanawiam się, bo... Nie do końca wiem, czy...
Czy ci to przeszkadza?
Nie do końca wiem, czy ty tak masz. A. Jakby wierzę, że tobie się tak wydaje. Ale okay. Zastanawiam się, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobrze wykonuje swoją robotę, to trochę to nie miałoby dla ciebie znaczenia, czy to jest fikcja, czy prawda. Co do zasady rozumiem, że wolisz, jakby co do preferencji, pewnie wolisz autentyczny humor i ten taki jest cudowny a propos tego fragment rzeczy, o której na pewno muszę powiedzieć w kontekście tego odcinka.
Prosimy.
Ale to nie wiem, czy to jest ten moment, bo bardzo jestem podekscytowany, to mi się podobają te rozmowy. Ale no jest taki komik, który nazywa się Bo Burnham i jest jego special, który jest na Netflixie. I jeżeli go nie widzieliście, to nawet jeżeli nie jesteście fanami stand-upu i takiego formatu po prostu komediowego, to jest to rzecz, którą absolutnie powinniście zobaczyć. Ja w roku, w którym zobaczyłem to pierwszy raz, widziałem ten specjal 10 razy. Widziałem go praktycznie raz na miesiąc, go oglądałem.
Mówisz o tym pandemicznym?
Nie, właśnie, ten pandemiczny jest smutny, bym uciekał od niego.
Tak, tak.
Co ciekawe, ja zawsze czułem się dobrze rozumiany przez niego. To jest oczywiście gość, którego gdzieś tam bardzo szanuję i podziwiam. On od 16 roku życia chyba występował już publicznie jako komik. Ale wydawało mi się że zawsze, że w sensie on bardzo blisko jest, jeśli chodzi o rocznik, więc mój, w sensie więc czułem się gdzieś tam zrozumiany i reprezentowany. Też oczywiście no, jest ze Stanów, więc żyje w kompletnie innym świecie i dotykają go inne problemy. Natomiast ten special, o którym chciałem powiedzieć, nazywa się Make Happy. I Bo Burnham, Make Happy.
I polecam, Dawid Podsiadło.
To polecam po prostu Bo Burnham, Make Happy. Polecam. Dawid Podsiadło.
Fajne.
Jest to arcydzieło dla mnie, no.
To jest taki, że jest niebieskie tło, on siedzi na jakimś takim londyńskim teatrze z fortepianem.
Siedzi w teatrze, on zazwyczaj siedzi, zawsze ma ten fortepian gdzieś tam, czy pianinko, taki keyboardzik, Norda chyba, bo no dużo gra, ale niebieskie tło, nie. On tam jest dużo światła. Okay. Niebieskie też jest w jakiejś sekwencji, ale jest czerwony to też.
To nie to.
Ale jest to naprawdę... Jest to bardzo intensywne, bardzo szybkie i bardzo dużo jest referencji popkulturowych.
A dlaczego ci to tak siadło? Że oglądałeś to 10 razy.
Siadło mi to dlatego, że to przede wszystkim nie jest... Po pierwsze, no to jest idealna konstrukcja, jeśli chodzi o moje preferencje i potrzeby. Po pierwsze, jest tam dużo muzyki, a ja lubię humor w muzyce. I on dużo ma w swoim...
Kabaret Otto był kiedyś taki polski kabaret i grupa Mozarta. Wiesz, oni grają takie śmieszne.
To też nie była moja era. No, tam.
Jasne.
Grupę Mozarta tam widziałem parę razy, nie?
No,
super. No i Bo Burnham. On ma piosenki takie żartobliwe, bardzo dobrze to robi. Druga rzecz to jest abstrakcyjny humor, który nie zależy od kontekstu, po prostu sam w sobie scenariusz tych scenek jest śmieszny.
To, o czym mówiliśmy na początku, że nie jest przyklejony
do aktualnej
sytuacji.
O relacjach między ludźmi, ale trochę bez kontekstu jakiegoś takiego kulturowego czy geograficznego, po prostu. Po prostu jest zabawne samo w sobie, nie? Tak. Że chłopak i dziewczyna gadają i się kłócą. No śmieszne. Kolejną rzeczą, ja uwielbiam jakość, oskryptowaność i... Kiedy czuję, że bardzo dużo pracy ciężkiej zostało włożone w wyprodukowanie czegoś takiego, on naprawdę co do sekundy czasami ma po prostu tak pięknie zaprojektowany ten swój show, że robi to na tobie w trakcie oglądania wrażenie, że oh wow, on to musiał wszystko przygotować, jakby pracuje ze swoimi podkładami. To jest tak wyreżyserowane po prostu dobrze, bardzo dobre. Ale ostatnia rzecz i chyba ta właśnie kluczowa, która odcina mi go od innych i zostawia trochę innych w tyle, to nie jest tylko komedia. To nie jest... Ja oglądałem to 10 razy dlatego, że... No nie wiem, to jest godzina waszego czasu, a moim zdaniem zmienia bardzo dużo.
Ja oglądałem chętnie sobie odświeżę, bo widziałem tylko raz, więc jeszcze 9 muszę.
I would never let us if I know I wouldn't fit.
Tak, to pamiętasz melodię ładnie.
O Jezu, no ja to znam.
Nie, ty to znasz. No, to więc, koniecznie do nadrobienia. Ale to teraz rozumiem dzięki temu trochę więcej, czego ty szukasz w takim występie.
Znaczy dla mnie Make Happy to jest wzór.
Sewr.
Przepraszam?
Sewr. Wzorzec Sewr.
Tak się
Sewr.
Mówi?
Kiedyś w Sewr były takie wzory poszczególnych miar, jak... kilogram.
Wow, taki punkt doniesienia. No to dla mnie to jest 100%. Powiedzmy teraz może o... no bo widocznie trochę taka struktura się teraz zrobiła między nami tutaj. Piękne słoneczko się pojawia, co?
Właśnie.
No, no, światło się zmienia. Tutaj pani wydawco, pani producencie.
Bo to jest taki, wiesz, trochę znak być może, że... No. Że moim zdaniem tak naprawdę jeśli chodzi o komedię samą w sobie, to ona tak naprawdę wydaje mi się, że się zawiera w takim stwierdzeniu, że to jest zgrabne opowiedzenie tej historii, która być może się wydarzyła albo wydarzyła się chociażby nawet w mojej głowie, więc to trochę tak załatwia tę sprawę, co jest prawdą, a co nie. I to jest taki rodzaj chyba opowieści jak przy ognisku, której, jak wiesz, że jesteś na obozie harcerskim i opowiadasz rzecz, albo na przykład ja wiem, że zawsze, za każdym razem, jak opowiadam historię o tym, jak Lara mi uciekła w Krakowie i musiałem ją zawieźć do weterynarza, żeby ją wykastrować, bo została strasznie potraktowana przez inne koty w nocy. Pamiętasz tę historię?
Nie.
Nie pamiętasz? Okej. Okay. No to jest, mówię, sekret naszej przyjaźni, nie? Ja myślę, że ją słyszałeś dwa razy, ale super, że jej nie pamiętasz, bo za trzecim razem, jak ja będę opowiadał, to być może coś się skojarzy, ale będziesz rozwalony ją za każdym razem.
Nie, ja pierwszy słyszę. Lara uciekła w Krakowie.
Nie słyszałeś o tym? Nie. Chcesz, żebym ci szybko opowiedział tą historię?
Uff, bylibyśmy zachwyceni.
Okay, no można.
Prawda?
No to ja
wysyłajcie SMS-y.
czekamy na rozstrzygnięcie. O, oh, wow! Taki współczynnik jest, że rzeczywiście tak wiele osób chce tę historię usłyszeć.
No ja dostałem od mamci.
Szybko.
Mówi tak.
Teraz
Dawid.
No?
Kretynie, ty mi opowiadałeś tę historię. Jak możesz nie pamiętać? A.
Okej. No więc dobrze. To Marzenko, też serdecznie tutaj mniej wyrozumiałeś dla swojego syna, ale będzie okazja. No, teraz będzie duże wyzwanie, no bo rozmawiamy o stand-upie, ja mam opowiedzieć historię. No ale dobrze, to bo taki rodzaj historii, od razu mówię, historia się wydarzyła absolutnie naprawdę. Kiedyś mieszkałem w Krakowie przez 10 lat, więc to dość długi czas. Mieszkałem na parterze, który był taki delikatnie wyższy, miałem tam taki dość duży taras. I mój kochany kot Lara po prostu sobie na tym tarasie wychodziła, podgryzała trawkę, potem rzygała, no jak to kot, no bo one potem po to jedzą tę trawkę.
Kto tego nigdy nie zrobił?
Oczywiście, nigdy nie żył. I pewnego dnia budzę się rano i widzę, że nie ma Lary, więc szukam ją. Kurczę, coś jest ewidentnie nie w porządku, czy... Ja ją zamknąłem na tym tarasie,
tak.
No przeszukałem cały dom, więc wiem na 100%, że nie ma tamtego kota. To oznacza, że nie wróciła na noc. W związku z tym wychodzę z mieszkania, obchodzę całe osiedle, ale to absolutnie całe osiedle, które było w ogóle, co ciekawe, zagrodzonym osiedlem. Po drugiej stronie tego zagrodzenia była budowa, gdzie się budowała druga część tego osiedla. Chodzę, krzyczę i mówię Lara, Lara, Lara. I nagle słyszę z oddali miauczenie. Patrzę, jest Lara, nie? Tak dosłownie takie rude strzępki z jej sierści są z daleka widoczne. Podchodzę i widzę, że ta Lara jest po prostu totalnie przestraszona, zmasakrowana na takiej zasadzie, że to jest jakiś po prostu wydygany kot, na takiej jakaś straszna trauma. I przez tą, bo to było przez siatkę, próbuję ją jakoś zwabić. Ona nie chce w ogóle do mnie podejść. Ja mówię, kurde, no to jest jakaś masakra. Ona się teraz mnie boi. Poszedłem do domu, dałem jej jedzenie i myślę sobie, okej, to jest jej ulubione jedzenie. Podeszła bliżej i do tej miski i ją wtedy złapałem za kudły, po czym drugą ręką wykopałem pod tą siatką dziurę, po to, że ją przeciągnąłem pod tym, bo tam się nie dało wejść na ten plac budowy.
A, bo ty mówisz, okej.
Tak, to nie dało się tam wejść, nie mogłem obejść, tak, bo tam był zagrodzony właśnie plac budowy.
Czyli użyłeś tak jakby dłoni, żeby wykopać dół.
Tak, całe ręce górnicze, masakra. A lewą ręką cały czas ją trzymam za kark, nie? Tak,
siatkę?
Przez tą siatkę, tak, dokładnie. I teraz jest sytuacja taka, że udało mi się ją przekopać.
Czy taką rapkę musiałeś zrobić?
Rapkę, tak.
Zjem ci ją, bo trzymaj tak mi smaka zrobiłeś.
Nigdy w życiu, nie mam swój honor. Udało mi się ją wziąć, ona jest roztrzęsiona, w ogóle cała teraz umazana w tej ziemi. I kurczę, no
w
i...
Tej ziemi.
W tej ziemi. No ty byś był najlepszym sidekickiem w opowiadaniu takich historii.
Komentarze mówią inaczej.
Co? Co mówią komentarze?
Zamknij mordę, Dawid, nie przerywaj Radkowi.
Naprawdę? Tak. Ja nigdy bym takiego... No, absolutnie nie. No więc jest roztrzęsiony kot, a ja jestem jeszcze tym bardziej roztrzęsiony, bo ja muszę iść do pracy. I byłem umówiony tam na coś. Widzisz, no tak, ludzie kiedyś chodzili do pracy. Fajnie. Praca, praca. Ja ci potem wytłumaczę, o co chodzi. Tak, no spokojnie to... Kurde, no trochę to... No, ale zrozumiesz, zrozumiesz. No i myślę sobie,
proca
okay.
Znam, proca, ale praca.
Proca, no. No ale, ale musiałem wyjść, więc moja ówczesna narzeczona wtedy była też roztrzęsiona w ogóle tą sytuacją i ja mówię, okej, okay, zostawiam was w takim razie. Ona nie chce teraz zjeść, w związku z tym wrócę po prostu i no i najzwyczajniej w świecie jakoś spróbujemy coś tam zadziałać. I kurde, jeszcze patrzę na taką jedną rzecz i myślę sobie, kurde, ona ma tak bardzo nabrzmiałe te swoje narządy płciowe, a to jeszcze był czas, kiedy ona nie była wykastrowana i sobie myślę, o super, no to, to się nam trafiło, będziemy mieli rodzinkę, coś czuję, ale dobra, sprawdzimy, jak wrócę. No i wracam po tam paru godzinach i moja narzeczona mówi, kurde, jest masakra, bo ona jest tak roztrzęsiona, że ona w ogóle nie wyszła spod kanapy. No więc teraz jest akcja pod tytułem trzeba ją wyciągnąć spod tej kanapy, więc ja ją podnoszę, moja narzeczona próbuje ją jakoś złapać, no i jest, widzimy, że jest roztrzęsiona i myślimy sobie, kurde, no ewidentnie została Lara, no jakby nie chcę użyć, żeby nam, nie zdjęto tego odcinka, ale została molestowana wielokrotnie przez pewnie różne koty w mojej głowie, ewidentnie tak jest, w związku z tym po to, żebyśmy mogli wykonać... zabieg. Być może uda nam, nie wiem w ogóle, czy istnieje coś takiego jak aborcja dla kotów, ale być może istnieje. W związku z tym musimy to zrobić jak najszybciej, więc wygooglałem ten najbliższy jakiś gabinet weterynaryjny. No i mówimy, okej, okay, no to może jeszcze nie jest za późno, to zapytamy, czy można w ogóle tę kastrację zrobić teraz, jeszcze by sterylizację. Okej, okay, zapakowaliśmy Larę do samochodu i jej odjebało wtedy. I myślę sobie, kurde, ona wie, co się święci. Ona nigdy nie lubiła jeździć do weterynarza, ale teraz jest sytuacja taka, w której ona lata po całym samochodzie, jest jakiś jak popieprzony kot. No i przychodzimy do tego weterynarza, jest pani weterynarz i ja kładę tę Larę i mówię, proszę pani, straszna sytuacja się zdarzyła, ona została zgwałcona w nocy, moim zdaniem wielokrotnie, jest tak, a nie zauważyliśmy. No w każdym razie jest przepotężny problem. My nie chcemy tych kotów, ale może coś dać się jej na uspokojenie i tak dalej. A ta pani na mnie mówi, spogląda i mówię, tutaj widzi pani te nabrzmiałe narządy płciowe. A pani tak patrzy na mnie i mówi, tylko że to jest samiec. Ja wtedy zadaję najbardziej inteligentne pytanie na świecie. Jest pani pewna? A ona mówi, no proszę pana, ja od 25 lat jestem weterynarzem, nie? Ja umiem poznać jodra kota, a mnie to dalej nie przekonuje. I mówię, ja rozumiem, ale proszę zobaczyć, że tutaj nie ma żadnego penisa i to jest taka, no ewidentnie, proszę pani, no tam jest jakaś taka dziura i tu jest ewidentnie nabrzmiałe to. A ona mówi, nie, bo ten penis to jest ten taki kawałek futra, który tutaj jest, a to są jaja. To są jaja kota. I ja mówię, a, czyli to nie jest mój kot, nie? Czyli to nie jest mój kot.
Nie, stop.
To nie jest mój kot, nie?
To, stop, czekaj. Czekaj. Bo teraz przeżyłem drugi twist, czekaj.
Tak.
To nie był twój kot?
To nie był mój kot. To nie był mój kot.
Nie, czekaj. Ja byłem teraz pewien, że się okazuje, że Lara to
jest
nie
kotem.
Nie jest
samiczką, tylko jest sam... Nie, Lara jest nadal od 17 lat, cały czas żyje i ma się świetnie. Lara jest od 17 lat samiczką.
To nie był twój kot?
Nie. I ja mam przez cały dzień się opiekuję... innym kotem, przypominam, przeciągnąłem go kurwa pod siatką. Bo tak... I teraz już rozumiem, dlaczego nie chciał przyjść, nie? I teraz też rozumiem, dlaczego nie chciał wyjść spod kanapy i szalał jak w samochodzie, jak popieprzony. No więc...
No jeżeli słyszałem tę historię kiedyś, To jest niesamowite, że tak zareagowałem. Niesamowite to jest.
No więc bierzemy tego kota z powrotem do samochodu. No on dalej jedzie jak wariat, co mi się, okej, okay. To już teraz rozumiem czemu. Przyjeżdżamy do osiedla, otwieram drzwi i ten kot spierdala jak popieprzony, bo on nie chce z nami mieć nic wspólnego, bo wie, że no, my, to jakieś dziwni ludzie. Natomiast my dalej nie mamy swojego kota, nie? Dalej nie ma Lary, więc ja w tym momencie przeszukałem znowu całe osiedle, zaprojektowałem ulotki, rozwieszam je wszędzie, gdzie się tylko da. I na pewnym etapie, myślę, że po 2 godzinach, pan ochroniarz z tego osiedla zobaczył to ogłoszenie i mówi, no to ten kot jest u mnie, on siedzi u mnie cały czas teraz, jest od paru godzin tam. Ja przyszedłem, biorę Larę, znowu myślę sobie o tym, ona na pewno przeszła bardzo dużo, ale ona po prostu na mnie patrzy, jakby wszystko było okej. I po prostu zawinąłem ją do domu i od tej pory mam cały czas Larę.
Jesteśmy pewni, że to jest Lara.
Tak, wydaje mi się, że teraz już jestem pewny, że to jest Lara. Tak. Ale... No to jest prawdziwa historia. Jakbym jeszcze ją tam w paru momentach dopruszył komedią i wiesz, jakimiś takimi rzeczami, to ma spory potencjał.
Ja przeżyłem bardzo to tak jak ten przykład, o którym mówiliśmy, czyli tu jestem zaangażowany, smutno, o kurde, stres. Fajnie. Jest to zdanie tylko, że to jest samiec.
Tak. To ta pani zrobiła to dosłownie tak, jakby to robiła pod scenariusz, pod stand-up, nie? I ja naprawdę ją zapytałem, czy jest pani
jest
pewna.
Jest pani pewna? No tak. 25 lat doświadczenia jako weterynarz. To jest kot.
To bardzo serdecznie tę panią pozdrawiam. Ona na pewnym etapie, ona była przez długi czas poważna, bo miała świadomość, co się dzieje, ale potem już się też śmiała. No więc właśnie. Więc takie historie lubię, jak ktoś mi opowiada w swoim życiu. No i one często są też stereotypowe, bo najczęściej dotyczą tam, nie wiem, latania samolotem, nie? Zawsze są komicy wkurzeni jak, ej, a słyszeliście o tym, że coś tam trzeba zrobić. O, Louis C.K. ma taki świetny wkręt o tym, jak on jest hipotetycznie dobrym człowiekiem, że myśli sobie, bo właśnie dowiedział się, że żołnierze lecą na front zwykłymi liniami lotniczymi, na przykład do Afganistanu czy do Iraku, i on sobie tak marzy o tym, że on pewnego dnia odstąpi swoje miejsce w pierwszej klasie temu żołnierzowi, jakby w podziękowaniu. Tylko mu to wystarcza, że on po prostu... Że on
że ma to.
Potencjalnie był oddał. Nigdy tego nie zrobił. Albo uwielbiam, jak Ricky Gervais mówi o tym, że on jest zniesmaczony, dlaczego on nie może jeść orzeszków, skoro ktoś tam obok siedzi i ma jakąś taką straszną alergię i ktoś do niego podchodzi i mówi, że to jest... Jak mu to odbiera wolność. No to są piękne rzeczy. No i właśnie ja też wierzę, że ta historia ma miejsce, nie? Natomiast ciekawe jest bardzo to, że ty wyciągnąłeś w ogóle przykład Bo, dlatego że ja chciałem dzisiaj powiedzieć o komiku, o którym chyba ci nigdy nie mówiłem, ale gdybym miał opisać to, dlaczego go uwielbiam, to jest wszystko to, o czym ty powiedziałeś a propos właśnie Roberta samego w sobie. Ten komik nazywa się Daniel Sloss, jest ze Szkocji. Kiedyś go ci polecałem i bardzo go rekomenduję. A widziałeś i co, podobało ci się czy nie?
Tak.
On mówi tam na przykład o bardzo trudnej sytuacji związanej ze swoją siostrą, prawda? Która miała porażenie mózgowe.
Było tak, że to mi się podobało. Mhm. Ale tak jakby ten moment, w którym to it gets darker, but still tries to be funny, no sprawia, że trochę inaczej się do tego podchodzi i dużo to zmienia. Ale ja nie ufałem mu zbyt w kontekście teatralnego wystąpienia.
Rozumiem.
Mam wrażenie, że Bo jest dla mnie też świetnym aktorem po prostu.
Tak.
I zresztą tak jak Jimmy wczoraj, nie? Jimmy też był bardzo ma dobry delivery, świetne pauzy, super miny. Czasami, nawet jeżeli żart był nie jakiś taki super śmieszny i ja widziałem, że on ma zaplanowaną choreografię, kiedyś mówiłem dużo uniwersum, dzisiaj mówię dużo choreografii. Ale że on robi coś na przykład, no dlaczego tam ja jak berety?
Wiem.
W sensie on ma jakiś schemat, ale
Danielowi nie ufałem do końca.
Rozumiem.
W sensie bardzo mi się scenariuszowo podobał, ale...
Wiem, o co ci chodzi jestem w stanie ci przyznać rację, dlatego że mi to nie przeszkadzało, ale rozumiem, że komuś może przeszkadzać. Wiem, o czym mówisz.
Mi właśnie nawet teraz, jak o tym myślę, to nie wiem czemu, ale irytuje mnie to.
O, wow.
Nawet jestem tak, że jestem poirytowany, bo coś jest nie tak.
Bo
dla
on
mnie,
jest
dla
taki
mnie.
Bardzo... przerysowany i to wszystko jest takie... Rozumiem, o czym mówisz. Ale jestem ciekawy, czy...
Musiałbym zobaczyć kolejne jego rzeczy, które
tak, ja widziałem
później.
Chyba wszystko, co on zrobił
chętnie
i wszystko
zobaczę.
Mi się podobało.
Chętnie zobaczę.
A skoro już mówimy o różnych rzeczach, to też nasz nieistniejący wydawca poprosił nas dzisiaj przed tym spotkaniem, nie wiem, czy dostałeś tę informację, czy nie, żebyśmy przygotowali nasz top 3 światowy. Czy ty jesteś na to gotowy?
Tak.
Żeby... O! Czyli dostałeś jedną tę informację?
Tak.
Okej, fajnie. Tego nieistniejącego maila przeczytałeś?
Tak.
Okej, fajnie. To super, super.
Wiesz, no. Dobra.
To prosimy.
W sensie...
Top 3 komików Dawida Światowych. Prosimy bardzo.
Na pewno...
Może zacznijmy od numeru 3.
Od 3?
Ty masz nawet notatkę zrobioną.
Mam notatkę, wypisałem wszystkie osoby, które przyszły mi, jak usłyszałem od wydawcy, jaki jest tytuł odcinka, to wypisałem sobie wszystkich komików, wszystkie specjale, znaczy nawet nie specjale, w dwóch byłem precyzyjny, ale wszystkie postaci ze świata komedii takiej stand-upowej, która po prostu dla mnie ma ogromne, no tak, że bardzo mnie to bawi, nie?
Jasne.
Ale nie myślałem o formatach takich programowych, jak na przykład Whose Line Is It Anyway?
Jasne.
Czy sitcomach, czy ten, bo to tak jakby to nie ten temat. Myślałem po prostu o czymś, gdzie chłop wychodzi na scenę. Mhm.
Czy baba? Tak
no.
Jest.
Ja, no wiadomo, że chłop.
Amy Schumer jest tak, taką chyba ikoną brońskiego stand-upu, tak mi się wydaje. Ale nie.
Też kontrowersyjną postacią.
O, bardzo. Przecież.
Lubię Ali Wong chyba. Wypisałem sobie osoby, które faktycznie mnie... Po prostu przyszły mi do głowy...
Jesteś w stanie dokonać hierarchii, tam gradacji?
Pod tym hasłem. Nie wiem, czy to jest konieczne.
A ja poproszę.
Ewidentnie... 3 osoby się wyróżniają na tym tle, więc...
Ale to jednak jakbyś dokonał tego, bo ja wiem, że to są trudne wybory.
Dobra, no to postaram się wybrać. 3 miejsce? George Carlin.
Wow, trafiłeś do absolutnej klasyki. Ale teraz chętnie zatrzymałbym się, jeśli redaktor pozwoli, z redaktorskiego obowiązku. George Carlin jest moim zdaniem kimś takim, w mojej opinii, jak to, że... Richard Pryor jest, chyba moim zdaniem, ma podobny status.
O, to nie
Och, fenomenalny gość. Czy na przykład wczesny Eddie Murphy. To jest taki rodzaj kanonu ludzi, którzy zbudowali stand-up. To jest coś takiego, że...
A, to znam. Że Richarda znam, przepraszam.
Że to są ludzie, bez których ten współczesny stand-up nie wyglądałby tak, jak wyglądał. Czyli to jest trochę tak, jakby powiedzieć o tym, że... Ty musisz znać, o nie wiem, na przykład
no tak.
Pierwsze Gran Turismo na PlayStation, żeby zrozumieć to, w jaką stronę poszły symulacje wyścigowe, okay. Nie? Ale ja już dzisiaj nie chcę grać w Gran Turismo w wersji pierwszej, bo jest Forza Horizon 7, nie?
Okay,
na przykład.
Fajnie
czy 5.
Bardzo fajny przykład, żebym ja zrozumiał.
Tak, i to jest tak, że... gdybym miał dzisiaj wybierać swoje ulubione wyścigi, to jakby rozumiem, szanuję, ale i lubię.
Natomiast... Fajnie wiedzieć, jak to się zaczęło, jaką drogę musiało przejść, ale... co było, jak to się mówi...
Nie... Kamieniem milowym, węgielnym?
Tak. Coś takiego trendsetterem, czy game...
Game changerem.
Jakby, no, też, ale jakby stworzeniem gatunku po prostu, gatunkotwórcą.
No, tak. Ale mimo wszystko on, gdybyś dzisiaj to włączył, będzie cię bawił cały czas... Mm-hmm. Na pewno u mnie także jest, że on ma taki mądry rodzaj stand-upu, nie? Że to jest...
To
on miał wrażenie,
właśnie...
że on nie żartuje ani razu, przez sekundę. On po prostu mówi fakty.
Ale ty mówisz o George'u Carlinie teraz, czy o Richardzie Pryorze?
O George'u Carlinie.
A, no tak. No to nie? Właśnie za to go kocham, że jak... Wiadomo, że na przykład ten... No tutaj mamy możliwość spojrzenia na całokształt twórczości, no bo więcej już nie powstanie.
Tak. Z przyczyn naturalnych.
Tak. Takich jak śmierć albo tym podobne. Natomiast jak widziałem jego te fragmenty z takiej młodości, kiedy on tam trafił do więzienia za ten swój special 7 słów, których nie możesz powiedzieć w telewizji, które mówił.
W telewizji.
Tak. No to, to nie było dla mnie aż tak super zabawne, no, bo to było właśnie kulturowe, to tak. Dotyczyło jakiejś politycznej poprawności, czy no właśnie jakichś takich zasad społecznych. Żartowanie z tego, co można mówić, czego nie można mówić, no nie wiem. To było okej. Okay, no. Lubię jego... anturaż sceniczny, ale bardzo lubię te dojrzałe rzeczy, kiedy on już jest tym starszym panem, już ma ten kucyk.
Tak.
No i mówi o religii, mówi o dziwnych rzeczach, które nas wszystkich łączą, o takich relatable, ale generalnie, no właśnie, to mi się podobało, bo ja się czułem, jakbym był na wykładzie TED,
tak,
na TED Talku, gościa, który jest mega mądry i ma super
obserwacje,
jest bardzo pewny siebie i ma totalnie ogromną charyzmę, że ja po prostu mógłbym być jego wyznawcą, po prostu, jeśli chodzi o jego poglądy, i mówię za każdym, no wiele razy, kiedy on coś mówi, mówię, o kurde, uczę się czegoś na temat tego, jak świat działa, to on jest mega mądry, nie? Więc bardzo mi imponował taką dojrzałością i takim umysłem po prostu mędrca, takiego człowieka, którego chciałbym, od którego chciałbym się uczyć, który by mnie nauczył, mój mentor, tak? No dobra.
Drugie miejsce, prosimy.
Drugie miejsce, co ciekawe, chyba bym dał mimo wszystko Bo Burnham.
O, oh, wow.
Na drugim.
Wow, mimo od tych pięknych, ciepłych słów, które do tej pory padły.
Tak.
Niesamowita sytuacja.
No ale dużo już o nim powiedziałem, więc nie trzeba wchodzić w szczegóły. Bo pierwsze miejsce...
Jestem niesamowicie ciekawy. I nie, jakbym powiedział, to się waha między dwoma i nie wiem, którego powiesz.
Ciekawe. A możesz powiedzieć, między kim się wahasz?
Myślę, że się wahasz pomiędzy... jednak Louis C.K.em i Rickiem Gervaisem.
Niesamowite, żaden z nich.
Nie żartuj! Ej!
Nie, bo to są dla mnie zawodowcy, to są w porządku ludzie, oni robią, co mają robić, tylko że to właśnie ciekawe. To,
oh, wow.
To w ogóle nie jest jakby top.
Świetny odcinek,
że...
dziękujemy wydawcy za wymyślenie tego tematu.
Dla mnie numerem jeden w mojej prywatnej liście najlepszych komików na świecie jest James A. Caster.
Którego
poznałem stosunkowo niedawno. Na Netflixie jest 4-odcinkowy jego specjal, który bardzo wam polecam. Nazywa się Repertoire. I tutaj, jeżeli pozwolisz, to powiedziałbym parę słów.
Nie znam go. Ty mi chyba kiedyś o nim mówiłeś, a ja go jeszcze nie zdążyłem, kurde, obejrzeć.
Dla mnie?
No.
Śmieszam się, ubiera jak ty. Teraz to pokażę.
Naprawdę?
No. Ten ziomek. Tylko że akurat u nas z dostępnością do jego kontentu jest trochę trudno, bo są jakieś takie powycinane 3-minutowe fragmenty, których nie polecam oglądać, bo to czasami, kurde, się pojawi gdzieś w większej części, jakoś tak można dużo skonsumować w złej kolejności i
jasne.
Rzeczy stracą taki...
Polecasz cały show jego.
Polecam. I to jest dobry, myślę, na początek, żeby go poznać. Ten repertoire. 4 odcinki chyba po godzinę niecałą i to jest w ogóle w teorii 4 różne stand-upy z jednego miejsca, ale trzeba obejrzeć to od pierwszego do ostatniego odcinka, bo się okazuje, że mimo tego, że to były jakby 4 różne występy i chyba publiczność się zmieniała w trakcie tych występów, to on ma taką delikatną oś fabularną, którą prowadzi przez wszystkie 4. To jako stand-alone jest dobre i autonomiczne.
Jest jeszcze lepsze w momencie, w którym
ale jest tam parę takich smaczków, że tam jest jakaś klamra taka artystyczna.
Jasne.
I James A. Caster. No po pierwsze, bardzo wrażliwy gość. I co jest ciekawe, to powiedziałbym, że to nie jest najzabawniejszy gość, jakiego mam na swojej liście w ogóle wszystkich tych komików, którzy mnie wzruszają, czy poruszają, czy bawią. On też nie ma takiej głębi, jaką posiada Bo.
Co jest tym elementem? Opowiedz.
Tutaj wydaje mi się, że to, dlaczego on jest u mnie numerem jeden, jest dlatego, że gdybym ja chciał robić stand-up, to byłby mój stand-up. Po prostu jeden do jeden. Ja bym chciał... A być może po prostu tak siebie postrzegam. W sensie, wydaje mi się, że ja takim jestem humorem. To nie musi być najzabawniejsze na świecie, ale sama forma i to, że zdecydowałem się i odważyłem mówić o takich głupich rzeczach z takim zaangażowaniem, sprawia, że po prostu to mnie przekonuje. Ale jest bardzo bystry, jest bardzo Brytyjczykiem, bo on jest bardzo Brytyjczykiem. Ma taką delikatną wadę wymowy, którą uwielbiam. Chyba mówi takie... takie...
Ty w ogóle lubisz wady wymowy.
Uwielbiam wady wymowy.
To też fajny tytuł. No nie wiem, czy na płytę, ale...
Na porno. Na pornola.
Niesamowicie pękł balonik teraz.
James A. Caster jest moim bohaterem, jest moim mistrzem. Naprawdę. Obejrzę sobie jeszcze raz repertuar, bo to jest w ogóle też coś takiego, że pamiętam, że w trakcie tych 4 godzin, których nie binge'owałem, ale że miałem momenty znużenia, miałem momenty, kiedy się zapomniałem, rozproszyłem, ale to jest gość, którego jakbym zobaczył na żywo, to bym umarł z radości i spełnienia. To jest trochę trudniejszy humor w tym sensie, że właśnie czasami trochę tak jak nie zwrócisz uwagi na jakieś rzeczy, to się możesz zagubić troszeczkę, ale uwielbiam jego poczucie humoru, uwielbiam... To jest bardzo akt. To jest bardzo... Bardzo w postaci. Mhm. Ja mam wrażenie, że on nie mówi ani słowa jako James A. Caster.
A gdzieś go widziałeś w jakimś wywiadzie albo coś? I to jest coś innego?
To jest coś innego. Widziałem takie momenty, gdzie on opowiada o swojej pracy, ale widziałem też momenty, gdzie występuje po prostu jako gość na przykład jakiegoś formatu, bo na przykład w tym Would I Lie to You, o które wam ostatnio polecałem, które zacząłem oglądać, on czasami był jako gość i tam jest jakby znowu witty taki ten. Zresztą w tym Big Fat Quiz chyba też, też się pojawia. No i tam zawsze jest taki zabawny. Ale widziałem też takie, gdzie normalnie gada. No to zawsze jest taki uroczy i słodki i fajny.
A czy możesz powiedzieć o kolejności, której się powinno to obejrzeć?
No to jest tam limited series jest od 1 do 4
cyklu. Okej, okay, bo to leci po kolei. Rozumiem.
Spokojnie. Ale...
I jest na Netflixie?
Jest na Netflixie. Mhm. Jestem prawie pewien, że jeżeli nie zniknęło, to jest.
Dobra.
I po prostu na tym to zostawię. Posłuchajmy twojego top 3.
Oczywiście. Top 3. Dla ciebie to nie będzie nowość, bo kiedyś ci o tym wspominałem.
Nie pamiętam.
Zastanowiłem się, całe szczęście. Zastanowiłem się nad tym numerem 3, który ewidentnie u mnie jest trudną pozycją, ale to chyba będzie jednak Sebastian Maniscalco.
No, wiedziałem, że się pojawi w top 3 na pewno.
U siebie, czy nie?
Nie wiedziałem, jak napisać nazwisko, więc wiedziałem, że on jest na tej liście, ale
My o nim kiedyś mówiliśmy w podcaście, ja cały czas wracam do niego ze względu na to, że uwielbiam ludzi, którzy chyba nie rozumieją, dlaczego są śmieszni. I wydaje mi się, że Sebastian Maniscalco nie ma pojęcia, dlaczego ci ludzie się śmieją.
Ale super.
On trochę możliwe,
nie
że doprawia to jakimiś elementami, ale w momencie, w którym on mówi o tym, jak bardzo obrzydliwe jest to, że on musi zdjąć u kogoś buty, a jak na tym spotkaniu jest jeszcze ktoś, kto ma gołe stopy, to ja wiem, że dla niego to jest najgorsza rzecz. I ludzie płaczą ze śmiechu, a on opowiada o swojej wizycie u znajomych.
Niby tak, no ale wiadomo, że on to mówi w taki sposób, że przez kontekst tego, że ludzie przyszli na jego występ komediowy, wiadomo, że to jest śmieszne. Zwłaszcza, że każdy też... pewnie ma jakieś zdanie na temat ściągania butów.
Tak.
Więc dlatego to jest zabawne. No, on to też opowiada genialnie.
On to opowiada genialnie, ale wydaje mi się, że on to też opowiada tak jakby...
Ale on mówi to szczerze. Czasu,
tak, on mówi to szczerze i z jego sposób mówienia on jest takim strasznym narzekaczem, dla którego wszystko jest... I to jest taki naturalny sposób, kiedy wydaje mi się, że on mógł się przez przypadek dowiedzieć, że jest śmieszny. Że to nie jest tak, że on sobie zaprojektował stand-up i zrobił. No i przy okazji jest też świetnym aktorem. Bardzo to cenię, bo widać to na scenie i widać to też w filmach, który gra i nie zawsze gra role komediowe, to jest też ciekawe i dźwiga je bez najmniejszego problemu. Na drugim miejscu to jest, druga sprawa, to zawsze jest trudna rzecz.
Nie.
To jest jednak Ricky mimo wszystko.
Ricky właśnie.
Ricky, który jest cudownym człowiekiem i go kocham całym sercem i bardzo go lubię oglądać. Na przykład to jest gość, którego dużo oglądam wywiady poza...
Oj tak.
On jest super mądry człowiek.
Światopoglądowy człowiek.
Tak. Bardzo świadomy z punktu widzenia ochrony praw zwierząt przede wszystkim, ale też takich kwestii dotyczących tego, żebyśmy sobie wzajemnie może szanowali swoje własne poglądy i nie dawali sobie wejść na głowę. I czasami to jest bardzo kontrowersyjne w momencie, w którym mówię o religii na przykład, ale to jest... Och, teraz już będzie lepiej. I to jest sprawa, którą sobie bardzo cenię. No i Louis C.K. będzie zdecydowanie na pierwszym
miejscu.
Numer
jeden, Louis C.K.
Tak. Co być może powinienem ja być skancelowany teraz, bo tak, ogromne brawa dla Louis, absolutnie zasłużyłeś. Bo my mówimy, moim numerem jeden wśród komików jest człowiek, który został skancelowany za pewnego rodzaju wybryki natury seksualnej.
Ale chyba poniósł odpowiedzialność za to.
Poniósł odpowiedzialność, na pewno poniósł odpowiedzialność taką chociażby nawet, wiesz, organizacyjną. Na takiej zasadzie, że w momencie, w którym z tobą wypowiadają kontrakty największe telewizje, są odwoływane twoje występy i tak dalej. Jasna sprawa. Ja nie wchodzę teraz w ten temat, czy ja uważam, że to jest słusznie, czy też nie. nie było mnie tam w momencie, w którym on odprawiał ten akt przed paniami, które zostały poproszone o patrzenie na to. I trudno mi powiedzieć, na ile to była rzecz, która miała to legendarne consent, a na ile nie, na ile to było wykorzystywanie pozycji, którą on ma, jasne. To jest trochę tak, że w tym momencie przyjmuję taką pozycję, że mogę lubić album Thriller, niekoniecznie popierając czyny Michaela Jacksona. O tak, trochę myślę o tym. Tak, chociaż wydaje mi się, że Louis jest w głębi serca w porządku człowiekiem, czego o Michaelu Jacksonie bym nie powiedział. Więc myślę, że to jest gość, który mi imponuje, dlatego że on nie miał łatwego początku i on nie był wcale od początku najlepszym komikiem na świecie. To jest jeden z tych komików, który spał w samochodzie i nie potrafił zrozumieć to, dlaczego on się tak słabo sprzedaje. No, aż do takiego momentu, w którym o jednym z wywiadów o tym powiedział, że on sobie zdał sprawę z rzeczy, która w tamtym czasie zupełnie nie była oczywista w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie, że w momencie, w którym ty masz jakiś taki beat, który jest twoim absolutnie czymś takim stanowiącym ciebie, nie? To trochę trójkąty i kwadraty. To wszyscy cię kojarzą z tą rzeczą, jakby twój początek kojarzą z tą rzeczą, to przez lata, dziesiątki lat było tak, że w Stanach zawsze wszyscy oczekiwali, że niezależnie od programu, z którym ty jedziesz, ty o tym powiesz. Mhm. I on też miał jakieś takie swoje rzeczy, które na tym polegały. Natomiast na pewnym etapie on powiedział o tym, że on świadomie nigdy nie powtórzy swojego żartu i zawsze ten program będzie zupełnie inny i wiele osób patrzyło na niego dziwnie, ale potem się okazało, że on wprowadził do amerykańskiego stand-upu właśnie ten element, który cieszę się, że się pojawił w stand-upie. Ja na pewno nie cieszyłbym się, gdyby on się pojawił w muzyce, dlatego że idąc na swój zespół, który chcę posłuchać, ja chcę ten Kerala Dust usłyszeć, tą piosenkę, którą znam i lubię. Chcę od ciebie usłyszeć Pass Ten Pomad. Nie wyobrażam sobie tego. Gdyby nie było nieznajomego na twoim koncercie, byłbym mega zawiedziony. Mm-hmm. I w muzyce moim zdaniem to nie przeszkadza, ale w stand-upie zdecydowanie to była rzecz, która dużo zmieniła. Poza tym uwielbiam to i niestety wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która nie jest tylko moim elementem i że my lubimy w momencie, w którym się śmiejemy, lubimy się czuć lepsi od tego, który to mówi. I w momencie, w którym ktoś nam podaje rodzaj takiego szczerego opowiadania o swoim życiu, które nie jest usłane różami, bo on nigdy nie powiedział o swoich dzieciach w zakresie tego, jak to jest cudownie być, tylko wiesz, pokazuje tą taką trudną rolę tego. Jak... I czasami zupełnie ona nie jest jakaś bardzo poważna, no bo on na przykład mówi o tym, że uwielbia tam swoim dzieciom pokazywać ich miejsce w szeregu, kiedy wygrywa z nimi w Monopoli. No to myślę sobie, o wow, to jest dokładnie to, bo ja czasami mnie wkurza to, że się muszę w wielu grach podkładać Borysowi, żeby on chciał w nie grać, nie? I kiedy on mówi o tym swojej jednej córce, że no, że teraz po tym ruchu jakby wykończę cię i jakby na tym etapie twoja przygoda się zakończy, i zrobię to z dziką satysfakcją, dlatego że wykorzystam wszystkie twoje pieniądze po to, żeby zniszczyć twoją siostrę. No to myślę sobie, wow, to jest dokładnie to, o czym ja czasami myślę, ale boję się powiedzieć. No nie? Tak. A z drugiej strony, jeśli tylko mógłbym powiedzieć o tym, że ciekawe jest dla mnie to, jaką tranzycję i to stanowi o geniuszu Rickiego Gervais, który zaczynał od bycia takim właśnie mizernym człowiekiem do momentu, w którym wszyscy wiemy, że lata pierwszą klasą, własnym private jetem i tak dalej. I mimo, że on już przekroczył ten Rubikon, nawet emocjonalnie, w którym wiemy, że on w dużej mierze może być lepszy od nas pod wieloma względami, to nadal nie przeszkadza mi to w tym, żeby go odbierać. Ale Louis jest dla mnie przez te wszystkie lata po prostu niezmiennie dobry. A z Rickiem miałem czasami tak, że mam wrażenie, że właśnie on trochę wpadł w taki rodzaj jednej swojej narracji, którą nie lubię za każdym razem, kiedy on się pojawia. Ja wiem, że ona bywa śmieszna, ale nie lubię, kiedy Ricky odpowiada swoim krytykom. Bo dużo czasu na to poświęca i moim zdaniem to jest zmarnowany czas i to jest taki leitmotiv, który się zbyt często pojawia w jego stand-upie. O tak.
Ciekawe, no. W sensie... No tak, ale no, trochę to wynika też z jego charakteru. Tak, znaczy rozumiem, dlaczego to implementuje, no bo jest postacią kontrowersyjną, która nie boi się, która słynie z tego, że przecież te Golden Globes, które prowadził, no to na zawsze będzie wspominane, że o, to jest ten gość, co tych aktorów tak pociskał, nie? I się nie
tak,
bał, i się
tak,
nie bał.
Tak, tak,
no wiadomo,
tak,
że trochę to sprawia, że on jest tym, kim jest. No wiadomo, ale...
Zdecydowanie. Ale chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz na sam koniec mojej listy, że absolutnie mimo wszystkich tych komików uważam, że dla mnie najśmieszniejszą osobą jesteś ty na świecie. W sensie nikt mnie nie potrafi tak rozbawić jak ty.
No ale
w sensie,
to jest, wiesz, mnie rozwala, inna sytuacja.
Nie? Ja wiem, ale
dla mnie to jest Matty Król.
Wiem. To jest moje drugie miejsce. ale to jest, on jest też niesamowity.
Dla mnie to byłby chyba wszystkie duperki.
No to są, pewne są
a potem
podstawy.
Ty. Nie, no wiadomo, ale... no, przez to, co do siebie czujemy i jak się znamy, no to... Wiadomo, że ty jesteś najzabawniejszy.
Ale Mateusz jest niesamowity też.
A Mati, jaki jak on czasami coś powie. No, Mati jest najlepszy.
Świetny.
Mam też oczywiście ta lista... Jest,
powiedz, tak właśnie im się mówi. Tak.
Ale... chciałbym też polskich artystów docenić, ale to za chwilę.
Okay, jasne.
No, na tej mojej liście po prostu ludzi, z którymi spędziłem dobry czas pod kątem komediowym, no jest Bill Burr.
O, racja.
No jasne, że tak. Louis C.K., mm-hmm. Dave Chappelle, ja też bardzo lubię.
Kurde, ja właśnie go nie lubię.
Ja lubię Dave'a Chappelle'a, on tak mówi, że ja bardzo lubię, jak on mówi.
Okej. Okay. No. To ja jestem tutaj...
No ale u mnie też Kevin Hart jest, no.
No to
ja też... lubię, jak on robił, że ten shop napadł go w domu.
Wiem, o którym mówisz.
No to po prostu no bardzo bawi.
Imponowało mi to, że mówi do pełnego stadionu. To jest super, myślę, okej, okay, wow.
Znaczy, ale... bo to jest małe, to jest wymyślone, to jest dziwne, że on o tym mówi, bo to jest tak bardzo... gag, ale jednak uwielbiam jego mimikę, uwielbiam jego to takie...
No tak, to jest też naturalnie śmieszny What? Człowiek.
What?
Tak.
He pulled our gun. The raccoon. No nie, no kurde, no świetne. Mm-hmm. Tu wpisałem Jimmy'ego Carra, no bo byliśmy.
O nie, Jimmy Carr jest zdecydowanie i to jest gość, którego też oglądałem, zanim byliśmy na jego stand-upie. Tak, zdecydowanie. Mhm.
Tak, ale tak jak ci mówiłem, ja mam problem z one-linerami, bo ja lubię historię, ja lubię się gdzieś tam w coś zaangażować. Lubię, jak jest fajna puenta, jak cały show zmierza do jakiegoś miejsca. No, i ostatnio nie mówiłem ci chyba jeszcze o tym, ale odkryłem i nie wiem, dlaczego nie znałem tego polskiego komika wcześniej. Nazywa się on Cezary Pontewski, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie.
Cezary Pontewski. Nie miałem przyjemności oglądać jeszcze.
Po prostu... To jest ciekawe, bo pan Cezary i w ogóle też super ma udostępniony swój content, bardzo mm-hmm. ładny, stylistycznie zrobiony, dobra produkcja. Ten. No jeśli chodzi o jego flow i temat, no to jakby, znaczy to co mu, jakby, jeśli chodzi o to, co mówi, no to bardzo mnie to śmieszy,
jasne.
Bardzo mnie to bawi. Wiesz, taki typu życie 30-latka, nie?
No to akurat teraz idealnie pada, tak powiedziałbym, na ten grunt nasz.
Tak, no czyli...
That's relatable.
Tutaj tak, tutaj Tindery, tutaj imprezy, tutaj dużo odniesień do... No to jednak nie o nas, o czymś, co wydaje mi się znajome, albo że moi znajomi tak żyją, czy coś takiego.
Jasne.
No i... No ale jednak to delivery jest fajne. W sensie on też korzysta często z takich gier słownych, co akurat, jeśli chodzi o moje prywatne preferencje, mógłby odpuścić, w tym sensie, że... bo to jest taki trochę hit and miss, nie? Że często jest tak, że mówię, bardzo fajnie, bardzo clever, a mm-hmm. często mi tak mówi, opóźniasz mi coś, co mnie interesuje tak naprawdę. Zmieniaj.
Rozumiem.
Nie, ale mam do niego... aż tak dziwne, ogromne pokłady sympatii i tak bardzo mnie zaskoczył, że jest tak dobry, a nigdy nie trafiłem na jego rzeczy wcześniej, że ten element zaskoczenia super zadziałał i chyba jeszcze nie zobaczyłem wszystkiego, więc jestem taki nawet podekscytowany, że jeszcze mam coś do oglądania.
To ja chętnie go sprawdzę.
Chciałbym go zobaczyć też na
żywo. Wygooglowałem i widzę, że są na YouTubie też rzeczy.
Tak, są i właśnie są bardzo dobrze zrobione. Bardzo ładne są. I polecam. Jest zabawny.
To fajnie.
Znaczy, zabawny. Jest zabawny.
Jest zabawny. Bawi Dawida.
Polecam. Jest zabawny. Nie, no jest... I w ogóle mam wrażenie, że jest mądry. Wiesz? A
że
ja
jest
lubię,
mądry.
Lubię mądrych. A jeszcze mam taką prywatną rzecz z nim, związaną, że to jest mój brat. Ale właśnie? To chyba nie ma w ogóle wpływu.
Nie, coś ty. To jest...
nie.
Ty go oceniasz po prostu obiektywnie.
Na maksa. Nie, ta prywatna rzecz, którą z nim mam, jest taka, że jak zamknę oczy i słucham, jak on mówi, to mówi jak mój ziomek z rodzinnego miasta.
O, oh, wow.
W sensie, i ty to ci... ma dokładnie ten sam głos i w ogóle stylowe mówienia. W sensie, on mówi jak Michał z Dąbrowy. I to jest dla mnie taki wręcz creepy trochę, nie?
Fajnie.
Ale też coś, co działa na jego korzyść ostatecznie. Więc, panie Cezary...
Masz kogoś jeszcze z polskiej listy?
Michała Kempę oczywiście wypisałem, ponieważ ja bardzo... no też już tu jestem nieobiektywny, bo...
Tak, to kompletnie nie.
Bo jestem tutaj...
Wiadomo,
ale,
z kręgu.
Ale zanim poznałem pana Michała, to bardzo lubiłem jego twórczość, bardzo lubiłem, jak się
bardzo
pojawiał
go lubię
gdzieś tam
też.
W telewizji, czy na występach, czy coś. Teraz bardzo trudno mi rozdzielić jego personę
oczywiście
od człowieka i wydaje mi się, że dużo bardziej polubiłem to, jak pan Michał jest na co dzień zabawny w naszej relacji, kiedy tam, no, ostatnio może mieliśmy mniej kontaktu, ale że generalnie tak jak gadamy i żartujemy sobie z życia i w ogóle komentujemy rzeczywistość, no to jest dla mnie bardzo zabawne, a dawno nie widziałem, szczerze mówiąc, tak jakby czegoś zaprojektowanego w jakimś formacie, że dużo bardziej znam go teraz jako wizerunkowo, jeśli chodzi, no to na przykład ze szkła kontaktowego,
tak,
ale tam jest znowu bardziej tym gościem, z którym też gadam, jak z nim gadam. Znaczy z panem Michałem.
Bo wy jesteście na pan, co
tak,
ciekawe.
Od lat. I nie wyszliśmy jeszcze z tej konwencji, co jest raz, chyba każdy z nas raz popełnił taki... Przepraszam.
Strach.
Ale jesteśmy na pan cały czas.
W sumie to jakby między wami dwoma to jest nawet spoko.
No, panie Michał, to jest naprawdę... Pan Michał to jest naprawdę
to prawda,
solidna
ciekawe
firma. Więc, ale znowu mówię, no tutaj doszło do takiego pewnie swego czasu zaprzyjaźnienia, że po prostu ciężko już to... Ale pan Michał zawsze był dla mnie wyjątkowy na scenie. No i Mumio
no tak,
jako po prostu instytucja, która...
No coś niesamowitego.
Od zawsze na zawsze.
To jest,
nie wiem, czy polecam ci, żebyś wszedł teraz na kanał, bo tam... Na przykład jest stary scena o tym, że są imieniny Elvisa, nie? No i po prostu...
I ona sobie trwa.
I to trwa, i masz minutę no, po prostu... No i co imieniny Elvisa i owitana...
Oni są super pod tym względem, że oni się nie schylają po żarty. W sensie
ja nie mam pojęcia czasami, jak można było...
Tak.
No wiesz, bo to jest tak, że pan Jacek akurat w tym ma kostium Elvisa na sobie. Chodzi mi o to, że... Czy to jest tak, że oni idą na przykład gdzieś... Ej, zobacz, weźmy to i zróbmy coś z tego. Czy to jest... No właśnie, nie umiem sobie wyobrazić normalnej rozmowy, kiedy oni planują... jakby już swoją sztukę. Jak to działa?
No, to jest fascynujące.
Czy to jest na zasadzie tak, że to jest grupowa taka burza mózgów, czy to jest tak, bo czy to powstaje tak, że mamy życie, rozmawiamy sobie, ja ci opowiadam, no wiesz, duperki, ale w międzyczasie mamy jakieś żarty i mówimy, ej, to jest super żart.
To prawda, ciekawe, że to jest, ale to samo mnie zastanawiałoby, nie wiem, w kontekście Monty Pythona czy Antidona.
Antidona, nie no powiedzieliśmy!
Kiedyś rozmawialiśmy o nich przy okazji innego czegoś, ale to wiadomo, że i z punktu widzenia i improwizacji, i absurdu.
O impro chyba było.
Tak. Ja, jeśli pozwolisz, wyróżniłbym trzech Polaków również, Abelarda Gizę, którego serdecznie pozdrawiam.
Pan Abelard najmocniej też.
To jest chyba taki właśnie George Carlin polskiego stand-upu trochę, a z drugiej strony, kurde, gość, który cały czas dowozi, ja go bardzo lubię oglądać przy jedzeniu, przepraszam, jeśli to jest pod twarz, ale lubię sobie włączyć coś takiego, że to jest to.
Dobry człowiek mam. W
jakoś też bardzo.
Dużo ciepła i takiej w ogóle...
Ostatnio się z nim minąłem, kurde, na koncercie z Uzi na stadionie i tak sobie popatrzyliśmy w oczy i nic nie powiedzieliśmy. Przepraszam, panie Abelardzie, że nie powiedziałem wtedy, ale jakoś taki byłem trochę, kurczę, przyćmiony obecnością pańską, bo bardzo pana lubię. A mogłem powiedzieć, że jest pan super. To teraz mówię. Chciałbym też wyróżnić Bartka Zalewskiego, którego lubię. Jakoś, kurde,
sama
fizjonomia Bartka i to, że on jest taki po prostu szczery, ciepły chłopak. Bardzo ją lubię. I ostatnio zacząłem zwracać uwagę na faceta, chłopaka, mężczyznę Pawła Chałupkę, który to Paweł Chałupka. Mam nadzieję, że pana Pawła nie mylę. Oglądałem jego polski stand-up, ale wydaje mi się, że pan Paweł też występuje po angielsku. Jeśli to pan Paweł występuje po angielsku, jeśli nie mylę...
Pan Paweł.
Tak, to pan Paweł ma absolutnie przepiękny angielski.
Naprawdę?
Ale jeśli mylę, to przepraszam. To znaczy, że to jest jeszcze czwarta osoba, którą, ale wydaje mi się, że to jest pan Paweł Chałupka i też bardzo się dobrze bawiłem przy nim, który jest na takiej granicy u mnie czegoś takiego jak taki stand-up polski, który w dużej mierze jest oparty na wulgaryzmach. Ja nie lubię, jak się po polsku za dużo przeklina.
Ja nie? Też
nie. Lubię po angielsku spoko, po polsku niekoniecznie, ale on to robi dokładnie tak w punkcik, jak trzeba i jest też bardzo zabawnym człowiekiem. I teraz to, co jest bardzo ważne i to jest absolutnie zadaniem domowym, my poczyniliśmy listę top 3, prosimy o listę top 3. Wy nie musicie się tam rozpisywać bardzo dużo. Chciałbym zobaczyć top 3.
No, powinniście, ale nie musicie.
Tak, powinniście, nie musicie, ale kto dotarł do tego momentu, absolutnie kurwa obowiązkowy jest komentarz w zakresie top 3. Czy to jest trudne? 1 kropka nazwisko, 2 kropka tak. nazwiska, 3 kropka
ale
nazwisko.
Ale też jeżeli byliście na stand-upach, bo ja na przykład w życiu byliśmy 2 razy na stand-upie. Ja też byłem na stand-upie Rafała Paczesia, którego też bardzo lubię twórczość. I to było bardzo dobre dla mnie doświadczenie, mm-hmm. być na żywo na czymś takim. I to było chyba w ogóle moje pierwsze stand-upowe doświadczenie wtedy. I byłem zachwycony.
Ja byłem rozłożony tymi pierwszymi rzeczami. Potem już trochę mniej śledziłem, więc trudno mi powiedzieć.
Dokładnie, no ale... trzeba śledzić, żeby wiedzieć, tak, nie?
Ale przechodzenie tak, pomiędzy bezdomnymi w kamieńca.
Sentencja taka, motto. Takie motto.
Mam tak napisane w biurze.
Tak, trzeba śledzić, żeby wiedzieć. Czyli top 3, a nie, nie to.
Top 3 napisy trzeba.
Rafał, to był pierwszy mój stand-up. Potem pan Ricky Copenhagen i pan Jimmy Stodolen.
To jeszcze byłem w Stanach 2 razy na stand-upach, które były takie piwniczne, zupełnie nie znałem tych ludzi, bawiłem się fantastycznie dobrze. No. Jeden w Nowym Jorku.
Myślę, że stand-up na żywo to jest fajna rzecz generalnie. A tak. No i w klubie komediowym spędziłem wiele godzin.
Ale to tak
i...
na granicy stand-upu.
No tak, to jest impro.
Sztuki albo impro.
Sztuki albo impro. Ale też bardzo lubię to atmosferę i lubię takie miejsce, że w Warszawie ludzie. Jest takie miejsce, gdzie są kreatywni ludzie, którzy chcą rozbawiać, są odważni, nie boją się tego, podejmują codziennie to ryzyko, że może będzie zabawnie, tak. A może nie. A to jest duże ryzyko.
Tak.
W moim życiu ogromne.
Pozdrawiam Michała Sufina, przede wszystkim Bartka Mardziarza i Mateusza Lewandowskiego. To taka moja trójeczka ulubiona z tego właśnie miejsca. Buziaki oczywiście.
Ja polecam, znaczy pozdrawiam...
Norę jeszcze, przepraszam.
Przepraszam?
Norę jeszcze.
O, Nora!
Tak, tak, tak. Mm. No tak, tak, tak.
Polecam... Ja chciałem z kolei pozdrowić Roberta i Anię Lewandowskich.
O, właśnie też serdecznie polecamy. Kurde, właśnie po komedii, nie? Tak.
Nie.
A, no okej.
Okay. Tak po prostu chciałem.
Ja byłem na ich stand-upie.
Naprawdę?
Nice. W myślach. To jest taki, no.
Zawsze krążysz w tych.
To prawda. No, ale naprawdę czekamy na wasze top 3, bo być może dzięki dzisiejszemu odcinkowi dowiedzieliście się o jakimś artyście, którego polubicie.
Och, dajcie znać.
I w drugą stronę chcielibyśmy, żeby zadziałało to tak samo.
Tak, dawajcie znać. Co was bawi, czy właśnie byliście na żywo na jakimś stand-upie i jakie to było wspomnienie. A jeżeli nie chce wam się tyle gadać, to po prostu napiszcie top 3 komediantów. No jeżeli oczywiście. Nie będziemy na każdym pierwszym miejscu,
no to przez się ścieknę. Przecież patrz, jak idę
popatrz,
do ciebie.
Popatrz, jak on idzie.
Patrz,
już.
Jak idzie do
jest
ciebie.
Jest na wysokości ręki. Zobaczko. Ja go muszę trzymaj. Zobaczcie, ja go trzymam na maksa.
Puść mnie.
Nie mogę się
puścić. Puść mnie.
Nie, ryby, O, słodziaki. Buziaki, pa, pa.
No, cześć.
I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dawid?
Tak. Niestety zmartwiła mnie jedna rzecz. Nie znalazłem komentarza.
Pani Kasi. Podsumowującego. To trzeba nadrobić.
I ja teraz już mam taką obawę, bo ja szukam tego komentarza zawsze.
No.
I tak chcę go jak najszybciej. Albo poszła do chłopaków.
Boże, uchowaj.
Żartuję.
Nie.
Ostatnio Karol mi wysłał taki filmik, że tam siedzi w studiu i się uśmiecha do kamery. Mhm. Taki ładny filmik. A ja napisałem, co zrobiłem znowu?
Fajne.
Mówi, Jezu, nic. Przestań, wszystko jest git.
Nie, no ale myślę, że Kasia nie poszła do chłopaków. No, to tak nisko mi nie upadło, nie? Niestety.